Do kogo idziesz po szczęście? Do Pamina. Ha, ha, ha. Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będzie o tych wszystkich trzech rzeczach, ponieważ będziemy kontynuować temat dopaminy. Dwa tygodnie temu wrzuciłem tutaj pierwszy film o dopaminie, dzisiaj jest drugi. Oczywiście to nie jest chronologiczne, to są dwa osobne filmy. Dzisiaj będzie bardziej o technikach regulacji swojego systemu dopaminowego. Natomiast ostatnio było bardziej o całej biologii tego systemu, po to, żeby go lepiej zrozumieć. To, co dzisiaj w skrócie powiemy jako to, że mamy w organizmie równowagę dopaminową i ta równowaga, jak się przekręci w jedną stronę za bardzo, na przykład będziemy cisnąć przyjemność w postaci tego albo bardziej hardkorowego czegoś typu alkohol, narkotyki i tak dalej, albo czegoś, co robią wszyscy, czyli klikanie, TikToki, Facebooki i tak dalej, Netflixy, czyli tania rozrywka, tania dopamina, jak to mówi doktor Anna Lempki, a to na bazie jej książki powstały te dwa odcinki. W związku z czym, jeżeli będziemy za bardzo przeciągać wajchę w stronę przyjemności, tym więcej później dostaniemy bólu, cierpienia. I dzisiaj będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, zwłaszcza, że przeciąganie tej wajchy w stronę ekstremalnej, taniej dopaminy powoduje, że nasz organizm przestaje mieć zdolność wytwarzania dopaminy w normalnych sytuacjach, czyli normalnie wtedy taki człowiek, który ciągle ogląda TikToka, któregoś dnia idzie na spacer do parku i nie może tego wytrzymać, nie może tego znieść, to jest bez sensu dla niego. Tu się nic nie dzieje, bez sensu. Jest to dla niego nieprzyjemne, a dla normalnego, zdrowego człowieka spacer po parku jest przyjemny, ponieważ on generalnie, obiektywnie jest przyjemny, chyba że mamy rozregulowany system dopaminowy. Później człowiek idzie do pracy i może nawet ta praca, jak ktoś nie ma hardkorowo nieudanej pracy, ale może nawet ta praca mu się podobała, czy biznes, który robi, ale teraz już mu się nie podoba i nie wie dlaczego. Oczywiście powody mogą być różne, natomiast bardzo często to jest rozregulowanie systemu dopaminowego, czyli że on się nie może, nie umie cieszyć normalnymi rzeczami tak po prostu, że idzie, coś robi i tak dalej, tylko musi być coś hardkorowego, tak? Pornografia na przykład, to jest świetny przykład hardkorowej, taniej dopaminy. Coś, co się w normalnym świecie nie dzieje, bo w normalnym świecie się nie dość, że nie dzieje to, co jest tam na ekranie, bo to tak nie wygląda życie erotyczne Polaków, na szczęście. Jednak często pary są dwuosobowe w Polsce, a nie 17-osobowe i nikt nikogo nie dusi prawie na śmierć, w związku z czym do tego nie jest naturalne patrzenie, jak ktoś inny robi takie rzeczy, raczej naturalne jest samemu się prokrastynować samemu z drugą osobą, a nie patrzeć, jak gdzieś ktoś, kogo nawet nie znasz i nie widziałeś na oczy, to robi i się tym niby cieszyć, no więc to jest bez sensu i to powoduje to i różne inne rzeczy, bo ktoś powie dobra, ja nie oglądam taki tutaj ten, ale może robisz coś innego, tak? Może codziennie po pracy piwko, dwa piwka. Jak to jest codziennie, a nie co jakiś czas, typu max raz w tygodniu, no to jest to problem nie tylko w sensie nałogu oczywiście, ale przede wszystkim w sensie rozregulowania systemu dopaminowego, ponieważ system nasz wtedy nie potrafi się cieszyć z małych rzeczy i musi sobie dostarczać coraz więcej taniej dopaminy, czyli tak naprawdę to potem czasem idzie ciągiem, tak? Ktoś zaczyna jeden nałóg, dokłada drugi, potem trzeci i tak dalej, potem się ktoś orientuje, że w sumie to on albo siedzi na TikToku, albo czyta newsy, albo ogląda pornosy, albo pije, albo coś pali, ćpa i tak dalej i nagle się to wszystko nazbierało i już nic, co jest normalne i zdrowe i naturalne, go nie cieszy. To nie jest tak, że mu powiesz, słuchaj stary, zostaw ciągle te frytki fast foody i zjedz brokuła. On nie jest w stanie zjeść brokuła, znaczy jak się zmusi, to zje, ale jego system dopaminowy tak jest rozregulowany, że ten brokuł, który nie dostarcza ton dopaminy, nie spowoduje turbo wystrzału, więc ten brokuł mu nie daje autentycznie żadnej przyjemności, on nie kłamie. On naprawdę, jak je frytka, to ma przyjemność, jak je brokuła, to nie ma przyjemności. Natomiast jest w tym wszystkim bardzo dobry news, o którym dzisiaj będziemy mówić bardzo szczegółowo, czyli, że ten system się da naprawić, że on nie jest nieuleczalnie chory, tak, że przestawiłeś wajchę w stronę przyjemności taniej i teraz trudno, sorry, do końca życia będziesz musieć korzystać z tanich rozrywek, a z niczego zdrowego, sorry. Nie, tak nie jest. Tak naprawdę ten system da się w pełni naprawić i to nie trwa latami, ani nawet miesiącami i zazwyczaj nawet nie tygodniami. W związku z czym jest to bardzo dobra wiadomość i dziś będziemy mówić dokładnie, jak to zrobić. Jeżeli będziesz po tym odcinku chcieć obejrzeć też tamten, w którym omawiałem całą tę sytuację biologiczną i jak ta wajcha się przesuwa i dlaczego i w którym momencie, bardzo warto, bardzo odsyłam do tego również. Jednocześnie nie jest to konieczne, żeby obejrzeć dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj mówimy technicznie, co zrobić, żeby wajcha była we właściwym miejscu i położeniu. To jest nasze tak, wiecie, ja mam prawie 40 lat, także to już jest ten moment, kiedy człowiek się zastanawia, czy wajcha będzie zawsze we właściwym położeniu. Także śmieszki, heheszki, ale do rzeczy, a może zanim do rzeczy, to jeszcze informacje parafialne. Już w środę 2 października o godzinie 20 prowadzę dla Was bezpłatnego live'a, gdzie omówię 10 różnych pomysłów biznesowych, ponieważ to jest jedno z najczęstszych pytań, jakie my dostajemy gdzieś albo w komentarzach, albo na maila. Pomysł na biznes, dajcie pomysł na biznes. W związku z czym damy 10 pomysłów na biznes, omówimy je i powiemy generalnie też, powiemy, to jest trochę schizofrenia, bo to ja będę prowadzić, więc ja powiem, jak pomysły generalnie się sprawdza, po to, żeby nie sprawdzać ich, robiąc je od razu, tak? Ładując kasę, czas i tak dalej, po to, żeby się tylko na końcu zorientować, że nikt tego nie chce. Są sposoby na to, żeby sprawdzić pomysł minimalnym nakładem czasu i środków. I jak nie przejdzie, to trzeba iść do innego pomysłu błyskawicznie, a nie walić głową w mur. Także w środę 2 października o 20 prowadzę tego live'a. Miejsca jeszcze są. Link do zapisu jest pod tym nagraniem, więc zarezerwuj swoje miejsce i dowiesz się, jak się robi pierwszy biznes, tak naprawdę, tak by to można skwitować. Mamy też premierę. Premiera trwa. Ekspertuś, Miś Ekspertuś uczy się, jak zarabiać pieniądze. Nowa część naszego epickiego już Misia Ekspertusia. Tomek, który to pisze, dokłada wszelkich starań, dużo energii, mnóstwo pracy, konsultacji, a do tego później wchodzi wspaniały Adam, który rysuje cudowne obrazki. I naprawdę to jest w ogóle fajne. Przyznam szczerze, trochę egoistycznie, że jak zbudujesz biznes, w którym się możesz cieszyć tym, co robisz, w sensie nie takim, że masz przyjemną robotę generalnie, tylko że efekt końcowy cię cieszy, że patrzysz potem i myślisz, kurde, no my to wydaliśmy, taką książkę dla dzieci, której generalnie nie ma, tak, bo jaką książką będziesz uczyć dzieci zarabiania pieniędzy? Wejdź do jakiejś galerii handlowej i znajdź. Nie znajdziesz. Więc ekspertia.pl, tam znajdziesz. A to nie jest przecież jedyna. Oprócz tego, każdy, kto chce poznać język obcy, powinien to zrobić, a czas początków roku szkolnego, studenckiego, to jest też taki czas, kiedy wszystko wraca do rytmu, więc ja jestem raczej za tym, że to wtedy rok się zaczyna, a nie 1 stycznia. To wtedy można sobie nowe cele również wyznaczać i nowy plan realizować. Jest taka nowa, świeża energia. Już nie ma upałów po 45, że się żyć nie chce, więc zaczyna być normalnie. Zanim będzie strasznie szaro i zimno, ale przynajmniej przez jakiś czas jest tak idealnie. W związku z czym to jest dobry czas, żeby na przykład nauczyć się języka obcego, ponieważ właśnie to jest umiejętność, która na siebie zarobi. Więc można by powiedzieć, że wszystkie kursy językowe świata są za darmo, te, które działają. Ja tak uważam, niezależnie ile kosztują, no bo język obcy musi się zwrócić. No on praktycznie nie ma jak się zwrócić, nie zwrócić. Także Instytut Lingwistyki.pl, tam mamy 10 kursów językowych, 10 języków obcych do wyboru, do koloru. Także wpadasz na miękko i zaczynasz się uczyć języków razem z nami. A jeżeli prowadzisz firmę, to wejdź na sekretyspółek.pl po to, żeby się dowiedzieć, jak dzięki prowadzeniu spółki z o.o. możesz płacić, nie płacić ZUS-u, który staje się coraz bardziej horrendalny ostatnimi czasy i jednocześnie jak płacić tylko 9% dochodówki, oczywiście bez żadnych machlojek, czarów, marów, tylko normalnie, legitnie, tak jak trzeba. Sekretyspółek.pl. Dobra! Sponsorzy tutaj od tego odcinka zostali usatysfakcjonowani, czyli ja sam siebie usatysfakcjonowałem, więc możemy iść do rzeczy. Anna Lempki w swojej książce Niewolnicy dopaminy, czy w mojej wersji, bo ja czytałem po hiszpańsku, Generación dopamina, bierze skrót amerykański, angielski dopamin, czyli dopaminę i rozbraja go na każdą literkę, pokazując, co zrobić, żeby tę wajchę przestawić we właściwy sposób, żeby naprawić sobie to wszystko i żeby znowu być w stanie, nie wiem, iść na trening, który jest bolesny, nieprzyjemny, ale iść i się tym cieszyć w jakimś sensie, może nie od razu, na pewno nie w pierwszej chwili, albo robić inne rzeczy, które generalnie jako człowiek musimy w tych czasach robić, bo inaczej nie będziemy zdrowi, tak? Jak nie będziesz się ruszać praktycznie codziennie, aktywnie, to nie dożyjesz swoich późnych dni. Nie ma takiej technicznej opcji, no chyba, że jakieś wybitne geny masz, szacun wtedy, ale po co bawić się w taką rosyjską ruletkę? Tak samo, jeżeli czegoś nie zrobisz, żeby się nauczyć zarabiać więcej, bo jeszcze wcześniej, parę lat temu, to można było dyskutować, tak? Żeby utrzymać stabilny dochód i tak dalej. I wtedy będzie spoko, jakby nie trzeba się rozwijać. Dzisiaj trzeba się rozwijać. Dlaczego tak uważam? Ponieważ ceny prądu są chore. Ceny wody, gazu, rachunków innych. Benzyna może jeszcze nie jest chora, ale już zaczyna być coraz bardziej i pewnie będzie coraz bardziej. Ceny brokułów są chore. Po prostu. Ceny wszystkiego są chore. Ceny nieruchomości są absurdalne. No tak jest. I można se czarować, opowiadać, ale tak jest. I rzeczywiście dzisiaj człowiek, żeby wręcz zachować swój standard życia, musi robić więcej. Czy to jest fair? Oczywiście, że nie. Kto na tym zarabia? My wiemy. Rządy, korporacje, ci wszyscy, którzy to generują, tak? Mówią, że to inflacja przez wojnę, że przez coś tam. A tak naprawdę to sami ją zrobili, robiąc jakieś to pandemię, to coś tam, cudawianki, zamykanie, utrudnianie, podatki i tak dalej, ale to nie o tym jest odcinek, tylko o tym, że faktem jest, chyba się z tym zgodzisz, że dzisiaj, żeby zachować standard życia, żeby żyć kolejny rok i dwa lata i pięć lat tak samo jak do tej pory, trzeba robić coś więcej niż do tej pory. Inaczej się nie da, tak? Kiedyś kto chciał, robił to samo, żył tak samo. Kto chciał więcej, ten robił więcej. Albo inaczej. Dzisiaj nawet ten, kto chce żyć tak samo, musi robić więcej i umieć więcej. Nie fair, a jeszcze jak ChatGPT dostanie drugiego mózgu i będzie ChatGPT 7.0, no to dopiero się zacznie i wtedy rzeczywiście nasze kompetencje będą naszą jedyną ochroną przed biedą. Chyba, że ktoś liczy na rząd, no ale cóż. Delikatnie bym w to nie wierzył. W związku z czym my wręcz musimy naprawić nasz system dopaminowy, bo inaczej będziesz zombiakiem, który tylko klika w TikToki, w Facebooki, w Instagramy, czyta newsy, bo ty musisz koniecznie wiedzieć, co na froncie się dzieje w Ukrainie. Ty musisz koniecznie wiedzieć, co tam będzie, czy za rok, za 10, za 15, bo ktoś już to wie oczywiście. Ktoś już to wyczarował i on już wie. Cały plan świata poznał. Ty wszystko musisz wiedzieć. Ile dzieci zaginęło w Somalii. Wszystko musisz wiedzieć. Jakbyś nie wiedział, to po prostu nie byłbyś w stanie normalnie żyć. A ja ci mówię dokładnie, że jest odwrotnie. Ty właśnie wtedy nie jesteś w stanie normalnie żyć, bo tylko strzelasz w siebie z tanią dopaminą i nie masz już tej normalnej, tej zdrowej, która powoduje, że wstajesz rano, mówisz, a coś bym poćwiczył, a wszedłbym po zimny prysznic, a nauczyłbym się czegoś, przeczytałbym książkę. Ludzie dziś nie potrafią, wielu z nich, czytać książki. Nie mówię, że nie umieją czytać, bo rozumieją literki i słowa, tylko że powiedz mu tak, siądź i przeczytaj książkę. Niekoniecznie, że tam 3 godziny całą książkę od razu, czy 8, ale tak, wiesz, daj sobie tydzień. Dla mnie na przykład czytanie książek, mimo że niby każdy to potrafi, to dla mnie to jest odkrycie tego roku, tak? W tym roku dałem sobie cel w styczniu, żeby przeczytać 52 książki, czyli jedna na tydzień, czy 56. No w każdym razie, i tak wyjdzie więcej, nieważne. Już na tym etapie wiem, że wyjdzie więcej. To jest mój oczywiście życiowy rekord i zauważyłem parę efektów ubocznych. Poza tym, co jest oczywiste, tak? Że jak czytam te książki w 8 językach, no to ćwiczę te języki, poznaję słówka, no i sam content tych książek, jak to nie jest książka fabularna, tylko psychologiczna na przykład, czy jakaś biznesowa, no to zyskuję wiedzę. To są wnioski oczywiste, każdy głupi na to wpadnie. Natomiast widzę dodatkowy efekt pod tytułem regulacji systemu dopaminowego. Czytam te książki i nagle i kliknęłoby się coś na komórce, tak by się przerwało co jedną stronę. Ale nie mam komórki, bo komórka teraz mieszka w głównym pokoju, a nie w sypialni, więc jak czytam sobie w sypialni przed snem, no to nie ma bata. Lepiej śpię, bo nie ma światła niebieskiego, tak jest delikatna lampka, żebym widział, co czytam, a jednocześnie, żeby mi oczy nie odpadły i tak dalej, więc okazuje się, że taka lekcja koncentracji, wręcz nazwałbym to medytacją. Nawet nie chce mi się ostatnio medytować z aplikacją, coś tam siedzieć i tam coś powtarzać, bo czytanie książki w takich warunkach, jak kiedyś się czytało książki, czyli ty, książka, lampa i nic więcej, to się okazuje, że to jest genialna medytacja. Więc to również jest taki przykład nie taniej dopaminy, tylko takiej drogiej dopaminy. Droga dopamina, tak moglibyśmy ją zdefiniować, że to jest taka, że się musisz trochę wysilić, żeby ją dostać, że chcesz, to jest przyjemne w którymś momencie, tak na pierwszej stronie nie zawsze, ale na siódmej już zaczyna być fajne. Czyli jakiś wysiłek trzeba włożyć, trzeba się powstrzymać przed tą myślą, że kurde, sprawdzę maila. Więc powstrzymać się można nawet fizycznie, tak? Wynosząc komórkę z pomieszczenia, wtedy nie możesz sprawdzić maila. Jest super łatwo, ale myśl jest, żeby sprawdzić. I to jest droga dopamina, tak? Droga dopamina powoduje, że ludzie są szczęśliwi, że są zmotywowani do życia. W wielu wypadkach można nawet pokusić się, zaryzykować, rzekłbym, stwierdzenie, że jak ktoś wywali ze swojego życia większość taniej dopaminy, a miał depresję, to uleczy sobie również depresję. Nie mówię, że w każdym przypadku, tak, bo depresje mają różne swoje powody. Jak komuś się trauma przydarzyła, no to nie sądzę, żeby TikTok na to potem miał wielki wpływ, że on się czuje źle, ale śmiem twierdzić, że wiele przypadków depresji, zwłaszcza, że przecież wiele osób z depresją wie, że depresja zazwyczaj przychodzi nie wiadomo czemu, tak? Nie wiadomo kiedy, tak po prostu. Wszystko się układa, nagle życie nie ma sensu. No to coś jest chyba nie tak innego, tak? Skoro nic się specjalnego nie wydarzyło. Co? Powody mogą być różne, ale wiedząc, że 80% dopaminy, czy między 70 a 80% powstaje w jelitach, a nie w mózgu. Czyli tam, gdzie tak naprawdę to zależy bardziej od diety, od treningu, od różnych innych rzeczy, a dopamina jest substancją odpowiedzialną za chcenie, a człowiek z depresją nie chce niczego, to tu wydają się logiczne te wnioski, które zaczynają być powoli badane przez naukowców, że chyba rzeczywiście, jakbyśmy mieli zdrowy system dopaminowy, to generalnie żyć nam się chce. I to jest ciekawy wniosek, a każdy, kto wejdzie do zimnej wody na 5 minut z lodem, ten wyjdzie, niezależnie w jakim stanie wchodził, wyjdzie w stanie genialnym, że mu się chce. Dlaczego? No właśnie, bo wiemy, że zimna woda daje ci do plus 250% do bazowej produkcji dopaminy, ale w sposób zdrowy, czyli uwalniane przez wiele godzin. Nie tak jak TikTok, strzał, 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 strzał. A potem system próbuje się przywrócić do homeostazy, czyli do swojej równowagi dynamicznej, czyli jak dostał za dużo, to chce maksymalnie zrzucić to na dół. A po czym to poznajemy? Że czujemy się jak śmietnik. I tak jest. Żremy sobie fast fooda, czujemy się wspaniale, a trochę później, godzinę, nagle zaczynamy się czuć fatalnie. Chlejemy w opór, piweczko, wódeczka, coś tam, winko i czujemy się wspaniale, a potem czujemy się niewspaniale, tak? I tak dalej. Ktoś sobie zapali jointa i tak dalej i mu wesoło i się śmieje, ale jak joint przestaje działać, to stan nie jest bazowy, tak jak przed jointem, tylko stan jest bazowy minus 10, tak? Jest gorszy. Tak jest. I tak jest z każdą tanią rozrywką. Ktoś ma dobry poranek, wejdzie na Facebooka, prześledzi Walla albo na Instagrama, coś go tam wkurzy, on nawet nie zauważy, co dokładnie i wychodzi już wkurzony. Ale musiał tam siedzieć przez pół godziny, klikać, bo coś się działo. Co się działo? Dopamina. Korporacje wielkie z całego świata dzisiaj rozumieją, jak to działa i dlatego nie mają litości nad nami. I dlatego całe te platformy tak projektują, żeby one uzależniały nas od dopaminy. Pamiętasz fora internetowe? Tam też były grupy, podgrupy, ludzie ze sobą gadali. Czy dało się na takim forum siedzieć 100 godzin i nie jeść? O, zapomniałem jeść. Ojej, kłócę się tu z kimś, nienawidzę gościa, ale jeszcze będę przez 10 godzin. No jasne, czasem się ludzie na jakichś forach pokłócili, ale to nie było tak, że ktoś musiał na te fora klikać w nieskończoność. On po prostu wszedł, załatwił, co miał załatwić, czasem komuś nagadać, ale potem wyszedł. Nie było takiego jak na Facebooku, że czekam, aż, bo już jest powiadomienie, że on pisze, już 3 kropki lecą, już się coś dzieje. No bo Mark Zuckerberg wykminił, jak to zrobić lepiej. Czy znasz takich, co na blogach się zasiedzieli? Oj, zasiedziałem się 4 lata na blogu. No bo na Facebooku czy na Instagramie to ludzie się zasiedzieli 4 lata. Niektórzy 10. A znasz kogoś, kto 4 lata tak siedzę na tym blogu od rana do nocy, że po prostu żona mnie rzuciła, bo już nie spędzam z nią czasu, bo siedzę na tym blogu. No, absurd. Więc internet taki nie jest z natury. Media społecznościowe oraz firmy newsowe, że tak powiem, czyli te wszystkie Onety i tak dalej, one takie są. To one ci dają taki nagłówek, że się tylko zesrać z wrażenia i trzeba w to kliknąć, bo inaczej jest niepokój. Także tak to działa. Co z tym zrobić? Przechodzimy do skrótu dopaminę, czyli dopamin, i każda literka oznacza coś innego. Niektóre po polsku również będą tutaj pasowały, inne nie, ale to wszystko zaraz wytłumaczę. Powiemy, jak sobie ten system naprawić. Jednocześnie przypominam, że również pod tym nagraniem masz linka do PDF-a. Możesz sobie pobrać i tam są notatki z tego odcinka, po to, żebyś nie musiał robić samemu. Także możesz sobie pobrać, wydrukować, powiesić na lodówce i powtarzać, ponieważ ten temat jest cholernie ważny. A my przecież tylko słuchając czy oglądając nie zapamiętujemy 100% treści, bo to jest technicznie niewykonalne, więc to wymaga powtórki. Warto wracać do tego odcinka co jakiś czas, co parę miesięcy, a jednocześnie wracać do tych notatek. To będzie najłatwiejszy sposób tegoż właśnie powrotu. Także jedziemy. D. Pierwsza literka dopaminy D. Dane. Dane. Żeby w ogóle zrobić coś ze swoim systemem dopaminowym i go naprawiać, potrzebujemy danych. Czyli zastanowić się, co ja takiego robię. Jakie są moje tanie rozrywki, tak? Czy ja bym sobie siadł i powiedział, dobra, alkoholu praktycznie zero, nie piję od wielu, wielu miesięcy. Narkotyki to, panie, w ogóle nie moja bajka. Potem co? Tego nie robię, tamtego nie robię. To czemu na przykład czasem czuję się jak śmietnik? albo jak czasem, no to każdy czasem, to jest normalne, ale czemu na przykład regularnie na przykład ktoś się czuje bardzo źle albo zdemotywowany? Czemu nie mam powera? Czemu mi się nie chce wstać jutro rano i stwierdzić, o je, baby, poniedziałek ciśniemy? To byłby stan naturalny. Niektórzy z was nie mogą w to uwierzyć, zwłaszcza ci, którzy mają straszną robotę. Ale wierzcie mi, taki może być stan, taki jest generalnie stan naturalny. I jakby nie był taki stan, to byśmy tu nie byli, bo 300 tysięcy lat ewolucji byśmy nie wytrzymali, bo trzeba było iść upolować mamuta, zebrać jagody i tak dalej, a to nie były łatwe czynności, a jednak ludzie konsekwentnie dzień w dzień i w każdy poniedziałek brali się za robotę. Także to jest stan naturalny, czyli dane, czyli trzeba siąść z kartką i długopisem i zastanowić się, co ja robię, co może być tanio dopaminą. Ktoś z was pewnie ogląda pornosy, większość z was pewnie klika sobie na Instagrama, bo ty musisz mieć Instagrama. Jak nie będziesz mieć, to po prostu się nie da. No to ja ci mówię, nie musisz. Podczas pandemii, kiedy pogadałem sobie z ludźmi i zobaczyłem, jaki jest silny współczynnik polaryzacji i podyskutowałem z paroma i się tak wkurzyłem, pomyślałem sobie, jak ten gość, z którym ja się tam kłóciłem wtedy, by tu był, to ja bym mu dał w nos. Bo on powtarzał dosłownie jakieś teksty, które mówił rząd. I dla mnie to jest niepojęte. Ja rozumiem, że rząd kłamie i robi swoje interesy, czasem ze szkodą dla ludzi, czasem bez patrzenia na ludzi i tak dalej. Ale nie rozumiem, jak ktoś może w to wierzyć. Dla mnie to wybucha mi mózg, że wychodzi jakiś premier i coś mówi i ktoś mu wierzy. Jak to jest możliwe w ogóle? To mi się nie mieści w głowie, że przecież to są zawodowcy od kłamania. Całe ich życie zawodowe to jest kłamstwo. Jak można wierzyć w cokolwiek? Nie wiem, nie rozumiem. I wtedy stwierdziłem, usuwam Facebooka, bo to jest bez sensu. Wychodzę stamtąd wkurzony, agresywny, a nie chcę być człowiekiem, bo to nie jest mój ideał, do którego dążę, który chciałby dać komuś w nos za jego poglądy. Tak? Czyli nawet jeżeli tu usiądzie obok człowiek ze skrajnie różnymi poglądami, będzie mówić, Maćku, ja uwielbiam nielegalną imigrację, wpuszczajmy wszystkich, zaszczepmy się wszyscy na wszystko i jak w ogóle zaboli cię noga, to pierwsze co, to nie zmieniaj diety ani trening, tylko do lekarza po leki. I siądzie taki człowiek, a w ogóle to dużo obostrzeń musi być rozmaitych, bo ludzie sami z siebie są zbyt głupi i sobie nie dadzą rady, więc ta wolnościowość to jest niebezpieczna. Trzeba ograniczać, blokować i wtedy ludzie stworzą idealny, szczęśliwy świat, a w ogóle bogatych to trzeba opodatkować 90%, bo przez nich są wszystkie nieszczęścia tego świata. I siada tu taki gość i ja aspiruję do momentu, żebym mu powiedział, rozumiem przyjacielu, nie zgadzam się z niczym, co mówisz, no ale fajnie, że świat jest taki ciekawe, tak? Że każdy ma różne poglądy, możemy pogadać na poglądy. To jest mój ideał, do którego chcę zmierzać, a nie, że on tu siądzie, a ja mu powiem, no jaki debil, no ja, i w pysk. No tak nie chcę, to nie jest poziom, który chciałbym reprezentować w swoim życiu, tak? Także i znowu zahaczyliśmy o polityków, bo przecież jak oni idą do telewizji, to ich dyskusja wygląda w sposób gorszy niż dzieci w przedszkolu, także tym bardziej po co to oglądać i wystrzeliwać się z dopaminy. Także dane, czyli świadomość. Zrób listę czynności dopaminowych, że tak je nazwiemy. Czyli co robisz? Nikt na tą listę ci nie spojrzy, więc nie chodzi o to, żeby się tu wstydzić, kajać, że ty jesteś winny. Ojej, od 5 lat oglądam te pornosy codziennie, jestem winny. Zostawmy to, nie wchodźmy w to. Szukajmy rozwiązań, a nie skupiajmy się na problemie. Nie ma się co zakochiwać w problemach i rozważać, myśleć i tak dalej. Nie, po to mamy mieć świadomość problemu, żeby go załatwić, tak? Czyli jak za dużo klikasz, sprawdź przez tydzień. Faktycznie, czy bez apki Instagrama na telefonie coś się wydarzy. Ja nie mam apki Instagrama od lat, apki Facebooka, Messengera od lat. Nie mam apki TikToka, nie wiem, nigdy w życiu. Czego tam nie mam? Nawet nie mam przeglądarki. To może być dziwne, ale nie mam przeglądarki. Dlaczego? Że czasem jak się coś wydarzy, ktoś mi powie, a słyszałeś, że to, a słyszałeś, że tamto, to ja wtedy wchodzę jakiś bankier.pl, żeby nie na Onet, bo tamto w ogóle są totalnie nierelewantne do życia informacje, ale na bankierze czasem są finansowe, więc ja sobie tłumaczyłem, że a dobra, moja branża i tak dalej. No ale jednak, potem się utknęło w tym, że ciąg newsów, dowiem się jeszcze tego, dowiem się jeszcze tamtego, a nic z tego nie wynikało dla mojego realnego życia. Więc stwierdziłem, nie mam przeglądarki, albo czasem nawet taka ciekawość, no, przypomnij mi się, a ciekawe, czy ten gość, który grał Hobbita wczoraj, to on później zrobił jeszcze jakąś karierę, bo ja go nigdzie indziej nie widziałem. No a przecież taka rola, na przykład dla Orlando Bluma, no to Władca Pierścieni to był hit, tak? To był początek kariery. On wziął za 3 Władców Pierścieni łącznie 175 tysięcy dolarów. Jak na Stany, to są grosze. Ale dzięki temu zarobił potem zyliony. A kolej z Hobbita, nie widziałem typa na oczy więcej. I taka myśl. Czy nie przychodzą ci do głowy takie myśli czasem, coś ten. I co normalnie się robi? Dopamina, więc sprawdzę! Tylko, że to jest tania dopamina. Coś chcę wiedzieć, sprawdzę. Od razu. A teraz już wiem, że nie mam przeglądarki i nie sprawdzę. Mogę sobie zapisać w notatkach, żeby to sprawdzić później przy komputerze, gdzie przeglądarkę mam. I zazwyczaj, jak już dochodzę do tego komputera, na przykład jutro rano i widzę te notatki, to mówię, dobra, już mnie to nie ciekawi. Wczoraj to się wydawało niesamowicie kluczowa informacja, że ja bez niej nie przeżyję kolejnego dnia. A dziś w zasadzie po co ja to mam wiedzieć? Co mi to da? Bez sensu. I skreślam. Także dane, pierwszy krok, czyli kartka, długopis i to naprawdę trzeba zrobić. To nie robić w myślach, bo czasem się zadziwisz. Jak pomyślisz dłużej nad tym, dłużej w sensie 10 minut raptem, ileż to można robić, i wypiszesz te rzeczy, to zaczynasz mieć świadomość. Zwłaszcza, że ta świadomość też z czasem dzięki temu będzie rosła, tak? Ja na przykład nie wiedziałem, że newsy to też jest tania dopamina. Myślałem sobie, dobra, będę czytać bankiera, za to nie jestem na mediach społecznościowych. I spoko, coś mądrzejszego tam są czasem. Często nawet ciekawe newsy jakieś takie, rzeczywiście nie, że ten zabił tego, tylko coś gospodarczego i tak dalej. Więc ogólnie poziom uważam za wyższy niż na tych klasycznych portalach śmietnikowych, gdzie tylko wrzucają, kto kogo zgwałcił, zabił. Więc, ale czas pokazał i moje doświadczenie, że rzeczywiście wcale mi te newsy nie służą. Nawet te biznesowe. Nie służą mi, bo co? Ja wolę poczytać biografię człowieka sukcesu, taką jak w tej oto książce na wydawnictwie Ekspertia masz Królowie Wielkiego Biznesu. I czytasz sobie biografię, czy to Steve'a Jobsa, czy Richarda Bransona, który był dyslektykiem, który nie wiedział, jak założył linię lotniczą, nie wiedział, co to jest marża. Kumasz ty to? I czy to jest... Porównaj sobie to, czytasz taką historię. Jest koleś, to nie wie, co to jest marża, ale zakłada linię lotniczą, nie mając w dodatku żadnych pieniędzy. I czy to ci bardziej pomoże w biznesie? Czy czytanie o tym, że stopy procentowe w najbliższym czasie wzrosną, a tu odczyt czegoś tam jest taki z gospodarki, a PKB, a to... Co dla mnie jako jednostkowego małego przedsiębiorcy oznacza wzrost lub spadek PKB? No, jakby spadło o 80%, to by oznaczało, że trzeba spierdzielać z kraju, bo zaraz będzie wojna domowa albo dyktator przyjdzie. Natomiast tak normalnie, jak to tam straszą, że teraz kryzys, potem nie kryzys, potem coś tam, co mi to zmienia? Ja produkuję książki, ja chcę je sprzedać, tak? Czyli muszę zrobić dobrą książkę, a potem zrobić dobry marketing. Albo produkuję kursy językowe i potem muszę zrobić dobry marketing, a musi być dobry kurs, żeby ludzie między sobą je polecali. I to mi zmienia. A żebym był wtedy dobrym, zmotywowanym przedsiębiorcą, no to ja mogę sobie poczytać. Co takiego robił Steve Jobs dobrze? Bo dużo robił źle, ale bo nie był zbyt przyjemnym człowiekiem, jak wiemy. Ale dużo przecież świat biznesu mu zawdzięcza, więc masz takie biografie na przykład, ekspertia.pl, spontaniczna reklama mi wyszła, ale uważam, że dobrze. Więc takimi rzeczami sobie to zamieniam. Czytam sobie książkę biznesową, uczę się, edukuję, idę do przodu i się dzieje. I to jest droga dopamina, tak? Potem O, mamy O, czyli objectives, czyli cele. Cele. Obiektywy? No nie. No. Więc cele. Czyli co mi to daje, tak? Czyli zastanówmy się, żeby nie być tak, że precz z Instagramem i już, tylko zastanówmy się, co mi to daje. Czyli czemu? O co tu chodzi? Dlaczego? Jak wchodzę do windy, to klikam tego Instagrama albo TikToka. Albo jak jadę samochodem, no samochodem oby nie, chyba że nie prowadzisz, no to TikToki, nie? Albo jakimś metrem, autobusem i tam zamiast czytać książkę i wiedząc, przecież każdy wie, że mądrze jest czytać książkę niż patrzeć na TikToka. Czy to jest wiedza jakąś, za którą mi się Nobel należy? Chyba nie. Chyba nie ma widza żadnego, który to ogląda, który by tego nie wiedział i nie rozumiał i to od samego pierwszego dnia istnienia TikToka. Więc wszyscy to wiedzą. A jednak wchodzi do windy, wsiada do autobusu, i jest TikTok, a nie książka. Dlaczego zatem? Co ci to daje? Co ci daje TikTok? Czemu nie książka? I odpowiedzi mogą być różne. Ja ci mogę tylko sugerować jakieś moje, ale ty pewnie masz swoje, natomiast warto to znaleźć. To może być na przykład zabijanie nudy. To może być to, że możesz się rozerwać szybko, łatwo, tanio, w sensie nie używając koncentracji. Bo koncentracja to jest taki stan, który się buduje. Tak? Mówi się nawet według Michalia Csikszentmihalyiego, twórcy pojęcia flow, że flow, stan flow, to się generalnie buduje go ze 20 minut. Czyli robisz coś, czytasz sobie taką książkę Królowie Wielkiego Biznesu, no i czytasz, ogólnie rozumiesz, ale tak mniej więcej po 20 minutach to zaczynasz mieć taki stan, że już cię nie ma. Że po prostu twoja goła żona przychodzi obok, a ty nie widzisz. To jest flow. To jest wtedy flow. A na pierwszych stronach, jak czytasz, to jak ona przyjdzie, to ty mówisz, a dobra, poczytam później. Dobra. Więc tak to działa, czyli buduje się ten stan. A przy TikToku ty nie potrzebujesz żadnego flow. Przy TikToku to od razu masz strzał dopaminy, sru, jeden filmik, drugi, tańczące kotki, coś, ktoś tam odwala dziwnego i tak dalej, więc trzeba się zastanowić, jakie są te cele, bo te cele trzeba jakby usatysfakcjonować czymś innym, tak? Czyli jak wywalisz TikToka, który ci był potrzebny na nudę, bo nie znosisz nudy, to teraz co zrobić, żeby albo znosić nudę, albo nie znosić jej z czymś innym, tak? Czyli ja na to znalazłem dwa rozwiązania właśnie, czyli albo znosić ją czasem czymś innym, czyli zamiast TikToka na przykład czytam właśnie książkę, czyli też mi się nie nudzi w windzie, gdzieś tam w jakimś miejscu tam innym, nie wiem, gdzie bym siedział, czekał i tak dalej. Więc to jest jedno rozwiązanie, czyli skoro nie znosimy nudy, to można ją załatwić inaczej, drogą dopaminą, tą zdrową, a nie tą tanią. Ale drugie rozwiązanie to jest nauczyć się znosić nudę. I to jest moja medytacja tego roku, że ćwiczyłem się w znoszeniu nudy. I to jest niesamowite ćwiczenie. To jest lepsze, uważam, niż taka klasyczna medytacja, że jakiś głos cię tam prowadzi, oddychaj, skup się na lewym bicepsie i tak dalej, a potem rozluźnij. To jest wszystko super. Ale dla mnie akurat super działa to, że teraz mówię, siedzę, będę 5 minut nic nie robić. I tak siedzę. Albo wiem, że jadę, na przykład mam godzinną trasę, akurat sam jadę, prowadzę i tak dalej, i nie będzie podcastu. I nie będzie YouTube'a. I nie będzie piosenek. Nawet takich, co bym sobie uzasadnił, że to są po portugalsku, to ja ćwiczę język. Nie. Godzinna trasa, nic, cisza. Po to, żeby oswoić się z tym bólem, bo to jest ból. Może to nie jest traumatyczny, rozszywający ból, że my krzyczymy, ale to jest ból, nuda to jest ból. I ucząc się tego, okazuje się, że system dopaminowy naprawdę, on to kocha chyba. Mam wrażenie, że przynajmniej mój system dopaminowy kocha to. Po każdej sesji nudy zaczyna mnie cieszyć byle co. Po prostu patrzę na krzoki, deszcz pada, wspaniale. Więc to jest super sprawa, także tylko żeby do tego dojść, to warto się zastanowić, co nam te wszystkie rzeczy dają. Co ci to daje, że ty oglądasz te pornosy? Co to daje? W sensie, no, bo musi to coś dawać, tak? Człowiek jest teoretycznie zwierzęciem racjonalnym, czyli robi to, co mu coś daje. Nawet jak daje jedno, a zabiera drugie, ale jednak zawsze coś mu coś daje, tak? Nie robi niczego, co by mu nie dawało nic. Czyli po co oglądasz te pornosy? Coś ci to daje. I pytanie, co z tym fantem zrobić, jeżeli wytniesz pornosy, żeby osiągnąć ten sam cel? Jaki? Czasem to jest zabicie nudy, to nie zawsze jest ewidentne podniecenie i tak dalej. Czasem to jest naprawdę zabicie nudy. Albo chęć silnych wrażeń, że życie generalnie ci się wydaje zbyt takie monotonne, że się nic hardkorowego nie dzieje w tym życiu, więc trzeba a to zobaczyć pornosa, jak oni się tam gwałcą, a to poczytać wiadomości, jak się tam mordują. I wtedy te twoje nudne życie, że tak jedziesz samochodem, deszczyk se pada, krzaki, nic się nie dzieje, nikt nie umarł ze znajomych, bo jednak każdy z nas parę traum w życiu ma, ale to jest parę. Tak, to nie jest 63. To jest parę traum na całe życie. Dalej szkoda o parę za dużo, ale przynajmniej w porównaniu do newsów, gdzie ty wchodzisz i masz 10 traum na raz w 5 minut, to uważam, że dalej realne życie jest znacznie lepsze niż to newsowe. Także objectives, czyli cele, i to trzeba sobie uświadomić, najlepiej również wypisać. Czyli tak jak wypisałeś sobie dane, czyli to, co robisz z tanią dopaminą, to jakie są cele przy tym wszystkim. Trochę to jest psychologia, bardzo ważna tutaj, żeby zrozumieć, po co robisz te rzeczy. Potem P, problemy. Można powiedzieć, że to jest trzecia kolumna, tak? Problemy, czyli jakie problemy wynikają z tych czynności. No bo nie byłoby cię tutaj, na tym odcinku nawet, i nie pisałbyś tej listy, gdyby te zachowania nie generowały problemów, tak? Ktoś by sobie klikał na TikToku, potem oglądał pornosa, potem żarł fast fooda, i jakby to nie generowało żadnych problemów w życiu, to ja bym nie miał po co dzisiaj w ogóle tu być. Tak, po co takie gadanie? Nie ma problemów, to luz, co se klikajmy. Ale problemy są, wszelakie, tak? Czy człowiek, który często ogląda pornosy, po pierwsze, zwykły seks mu się wydaje nudny, bo nie dzieją się tam takie rzeczy, a do tego nagle się okazuje, że w realnym świecie seks jest trochę krótszy. O kurde, a tam jechali 3 godziny. W każdym razie, ale przynajmniej się zmieniali. Matko Boska. W każdym razie, więc okazuje się, że taka osoba ma problem. problem, że nie wie, czym jest prawdziwe prokreacja. On nie wie, bo to, co on się tam naoglądał, to nie jest prawdziwy świat. Czyli to już jest jeden problem. On nagle spotka dziewczynę, faceta, kogo tam będzie chciał i on nie wie, co realnie robić, więc on myśli, że to jest normalne, że trzeba tą osobę spróbować udusić, bo to na pewno ją będzie kręciło. A może nie każdego jednak to kręcić. W związku z czym to już jest to. Do tego będzie mieć kompleksy, tak? Bo jak on się naogląda tych facetów, co tam mają wszyscy takie te, no nie będę może wchodzić w szczegóły, ale mają trochę więcej od natury niż on, co jest oczywiście nieprawdą, bo oni wszyscy jadą na hardych narkotykach, jakichś pompkach, jakichś sprzętach dziwnych, które spowodują, że oni długo nie pożyją, no ale na filmie prezentują się nieźle, więc, ale człowiek tego nie wie, więc zyskuje nowy kompleks. Czy to jest problem, tak? Jak klikasz TikToka, jaki jest problem? To, że później nie umiesz czytać książki, bo nie umiesz się skupić. Przychodzisz do roboty i dają ci zadanie, które wymaga 50 minut koncentracji, dla ciebie to jest niewykonalne, bo TikTok cię nauczył, że koncentracja powinna wędrować co 5 sekund. No, maksymalnie co 60 sekund. I to jest rekord już. A nie co 50 minut. Więc twój mózg, system dopaminowy, to wszystko się uczy, że koncentracja to jest coś, co trwa kilkanaście sekund. I wtedy dobra, jak jesteś CEO, tak, zarządzasz firmą, to może nie być złe. Tak, bo tu jeden od ciebie czegoś chce, tu musisz jakąś decyzję, tu coś tam. Takie osoby generalnie sobie są w stanie jakoś z tym poradzić. Natomiast ktoś, którego praca wymaga tak zwanego deep work, albo kto ma dzieci, bo zabawa z dziećmi to też jest deep work, trzeba się skoncentrować, to jest trudne dla kogoś, kto TikTokuje, spędzić godzinę z dzieckiem, w sensie spędzić, nie siedzieć obok na TikToku, tylko coś robić, to jest trudne, bo dziecko ma swoje zabawy, ty te zabawy już przerobiłeś 30 lat wcześniej, więc one cię dzisiaj już tak nie bawią i tak dalej. Czyli jest to jakiegoś rodzaju wysiłek. TikTok jest łatwiejszy i potem patrzysz na tych wszystkich rodziców, co dziecko się z nimi chce bawić, a on tylko tam, I to jest przykre, ale nam nie chodzi o to, żeby się tutaj dzisiaj przykrzyć, tylko żeby wziąć to na klatę i stwierdzić, to będę robić inaczej, zmienię to, naprawię się, wszystko można przecież naprawić. Także wypisz problemy, które wiążą się z tymi konkretnymi dopaminergicznymi, tak bym to nazwał, rzeczami. Jedziemy dalej. I tu jest najważniejszy element. A. Jesteśmy na dopa. Teraz A. Abstynencja. Czyli robimy post dopaminowy. To jest turbo hiper klucz. To jest rozwiązanie wszystkich problemów, które można wymyślić w tym odcinku. I to jest świetne, że to jest tak proste, choć w praktyce oczywiście to nie będzie tak proste, ale chodzi o to, żeby na kilka dni, a tak naprawdę najczęściej ten system da radę się zresetować w 2 tygodnie. To jest średnia. Oczywiście bywa tak, że ktoś po tygodniu już będzie turbo świeży i powie, idę do parku na spacer o gołych stopach i to mi daje ostateczne szczęście. Bo taki jest stan naturalny człowieka. Więc zobacz, dziecko się rodzi i jest szczęśliwe do momentu, kiedy mu czegoś brakuje, wtedy beczy, dajesz mu to coś i znowu jest szczęśliwe. Znowu mu czegoś brakuje za godzinę, beczy, dajesz mu i znowu szczęśliwe. To, szczęście to jest stan naturalny, nieszczęście to jest stan temporalny, potrzebny, tymczasowy, potrzebny od czasu do czasu, żebyśmy chcieli coś osiągnąć, tak, coś zrobić, a to jedzenie, a to coś tam. Więc normalna również sprawa, że zawsze szczęśliwym się być nie da, bo by się umarło z głodu. W każdym razie, tak to działa, a dorosły człowiek jakoś ma trochę odwrotnie. Że większość życia w bólu, to jest dziwne, bo cały czas strzela sobie tanią przyjemnością, tak? Tu TikToki, tu żarcie, które pobudza jego kubki smakowe. Tyle przyjemności, a człowiek większość czasu się czuje nieszczęsny. No, ciekawe. Więc abstynencja. Abstynencja. Doktor Anna Lempki, autorka książki Niewolnicy Dopaminy, sugeruje 4 tygodnie. Mówi, 2 tygodnie to jest średnia, owszem, ale 4 tygodnie to jest taki praktycznie mur beton, że jak 4 tygodnie nie będziesz tego robić, cokolwiek to było, tak, czy to pornosy, czy to TikToki, czy to coś tam innego, to po 4 tygodniach twój system jest zresetowany i tak naprawdę jesteś nowym człowiekiem i nawet jak sobie to psułeś 2 lata, to masz naprawione. I wtedy się okaże, że jesteś w stanie wytrzymać w windzie nic nie robiąc. Wtedy się okaże, że jesteś w stanie czytać książkę, że jesteś w stanie w robocie skupić się na jakiejś ważnej rzeczy, a niestety zazwyczaj jest tak, że te najważniejsze to są te, które wymagają największej uwagi. To właśnie to, one są paretem. To one powodują nasze zyski. Więc wtedy się okazuje, że jesteś w stanie to robić a nie rozpraszać się przy ekspresie do kawy co chwilę, wtedy się okazuje, że jesteś w stanie bawić się z dziećmi. 4 tygodnie od dziś, rozumiesz to? To nie jakaś wieloletnia terapia i tam sięgamy do dzieciństwa i tak dalej, czy klamka kojarzy ci się z fallusem. Nie! 4 tygodnie zostawiasz czynności dopaminergiczne po to, żeby twój mózg wrócił do stanu pierwotnego i stwierdził, dobra, to ja się jestem w stanie cieszyć tanią drogą dopaminą, czyli wysiłkiem, sportem i tak dalej, zdrową żywnością. Całe życie to zmienia. Rozumiesz to, jakie to jest ważne? Ja sobie tu tak pitole, żarty i tak dalej, ale to jest kwestia całego życia, każdej dziedziny życia, którą możesz wymyślić. Czy będziesz miał dobry związek, czy będziesz mieć dobre rodzicielstwo, czy będziesz mieć dobre hajsy, czy będziesz mieć raka, czy nie. To wszystko w pewnym sensie, nie w 100%, ale w dużym sensie, zależy od tego, czy twój system dopaminowy będzie pod kontrolą, czy będzie szorował po dnach i po ekstremach. Tak to działa, czyli abstynencja. Wyjątkiem może tu być sytuacja, kiedy ktoś jest uzależniony silnie od jakiejś substancji. I wtedy czasem się wychodzi krok po kroku, czyli nie robi się abstynencji z dnia na dzień, ale takie osoby prawdopodobnie nie są nawet na tyle trzeźwe, żeby oglądać sobie YouTube'a, no, ale nawet jak są, czyli ktoś jest hardkorowo uzależniony, to on i tak potrzebuje pomocy profesjonalisty w tym wypadku. Natomiast my wszyscy uzależnieni od taniej dopaminy z byle czego, tak? Z TikToków, z newsów, ktoś z pornografii, ktoś z czegoś tam, to jesteśmy w stanie przerwać z dnia na dzień i 4 tygodnie odczekać. Możesz sobie powtarzać, zobaczymy, jak to jest tylko 4 tygodnie, to jest tylko challenge, zobaczymy co później, jak będzie trzeba, jak nic mi to nie da, to sobie wrócę. Kofeina może być też takim czynnikiem dopaminergicznym. Często ludzie tego nie zauważają. Ale przecież to jest chyba nienaturalne, no nie? Że budzisz się taki, bo spałeś 5 godzin i bierzesz coś, obojętnie co to jest. Nie musimy nazywać tego kofeiną. Wymyślmy, że to jest coś, co się bierze w proszku i wciąga nosem. Obojętnie co by to było, jakby to powodowało, że za 12 minut, bo tyle trwa przyswajanie kofeiny, za 12 minut do 19 max, zaczynasz mieć turbo w głowie, o, teraz mam szersze źrenice i teraz żyć mi się chce, to przecież człowiek z zewnątrz, kto by nigdy o tym nie słyszał, to by pomyślał, no to jest jakiś gruby wał, to jest jakiś narkotyk, ewidentny narkotyk. A my sobie myślimy, że no bo jak wszyscy to robią, to nie może być złe, ludzie, jedzcie gówno, miliony much nie może się mylić. Także widzisz, więc to zależy, tak? Ktoś może, Fińczycy jak piją 12 kaw dziennie, i nie widać tam jakiejś tragedii, więc może są jakieś albo zbiór genów, albo czegoś tam, albo po prostu jednostki, którym to tak nie działa. Ale jednak u większości ludzi taka kofeina to jest również tani strzał dopaminowy. Bo nagle dostajesz energii, na którą, że tak powiem brutalnie, nie zasłużyłeś. Jak się nie wyspałeś, nie masz tej energii. Powinieneś czuć, że nie masz tej energii po to, żeby ci się chciało o 19 pójść spać i jutro obudzić się z takim turbem, że już będzie pięknie. A nie brać narkotyk po to, żeby się oszukać. Nieskończoność, jakby to było jednorazowo, tak? Jedziesz w trasę długą, daleko, jest noc i się boisz, że zaśniesz i zginiesz. No to dobra, to 3 kawy nawet, w opór, nawet Red Bulla, żeby tylko przeżyć. Jasne, to są sytuacje ekstremalne, wyjątkowe i tu jest rachunek zysków i strat, no nie? Co z tego, że będę nieuzależniony od kofeiny, jeśli będę martwy, bo skończę na drzewie. Ale większość ludzi jednak tak nie ma i to nadużywanie nie na darmo się nazywa nadużywanie. Kolejna rzecz po abstynencji, czyli to polecamy post dopaminowy 4 tygodnie. Mindfulness. Co to jest? Mindfulness, czyli nauka obserwowania swoich myśli. Czyli co ja to myślę? Medytacja generalnie na tym też w sumie polega. Co ja sobie tam myślę, tak? Czyli na przykład, jak mnie nachodzi na to, żeby sobie poklikać coś, TikToka, żeby znowu sobie wejść na pornoska albo na newsy, co mną powoduje? Jakie są myśli? Twój mózg, teraz cię zadziwię, to nie jesteś ty. I jest na to prosty dowód, mogę to udowodnić, także teraz jakbym się założył o 1 000 000 z tobą, to za 5 minut mam 1 000 000. Bo udowodnię to teraz ponad wszelką wątpliwość. Gdybyś ty był swoim mózgiem, to nie musiałbyś słyszeć swoich myśli. No, rozkmin to. Jeżeli twój mózg to ty, to po co on gada? Przecież ja gadam do ludzi, dlatego że oni nie wiedzą, co ja myślę. Więc jak nie usłyszą, to się nie dowiedzą. Więc jak twój mózg mówi do ciebie ciągle, a mówi ciągle 70 tysięcy myśli dziennie, to znaczy, że ty nie jesteś mózgiem, skoro on musi do ciebie mówić, żebyś ty wiedział. Nawet jeśli mówi straszne rzeczy. Nawet jeśli mówi, my to jesteśmy beznadziejnica, a ty to jesteś śmieć. Nawet jak używa formy ja to jestem śmieć. A ty to potem łykasz jak pelikan, a to on mówi. Naprawdę. Jak zrozumiesz głębię tego, co cały świat taki bardziej azjatycki rozumie, dla nich to jest oczywiste. Dla światu zachodniego to jest wybuch mózgu. Nie, nie, jak? O! Jak to się rozkmini, nad tym warto pomyśleć 5 minut dziennie. Jak to jest, że mózg do mnie mówi, czyli nie jest mną, to kim ja jestem w takim razie? To największe pytanie przecież tych wszystkich medytatorów. Bo oni mówią, jak chcesz dojść do oświecenia, to rozkmin, kim jesteś. I tak latami można rozkminiać, kim jestem. Na razie wiem, kim nie jestem, nie jestem moim mózgiem. To już jest szok. I to jest mindfulness, tak? Czyli jak mózg mówi, porno zdawać teraz, to ty go obserwuj. Przecież to nie jesteś ty, więc możesz go obserwować. Tak, tak jak możesz obserwować kamień, to możesz też obserwować mózg. Oczywiście nie na jakimś tam prześwietleniu, tylko obserwować myśli. Są myśli, one sobie przychodzą, odchodzą. Obserwujesz je, zamiast się w nich zakochiwać. Mózg ci mówi, ja się do niczego nie nadaję, jestem śmieciem, a ty łapiesz tę myśl i się jej trzymasz. Tak, to prawda. Czemu ja jestem śmieciem? Mam 600 dowodów w życiu, że jestem śmieciem. Och, będę teraz to rozważać przez 5 godzin. Po co ci to? Dlaczego? Przecież to tylko myśl była, ona se przeszła, tak jak auta tu przejeżdżają. Ja nie muszę o tym tirze, który właśnie nas minął, myśleć teraz przez 3 tygodnie. Także to jest mindfulness, obserwacja tego, ponieważ jeżeli my tylko wyłączymy tam alkohol, porno i tak dalej, zresetujemy swój system dopaminowy, to już jest bardzo dobrze. Ale jeżeli nie będziemy ćwiczyć się w obserwowaniu, jak te mechanizmy w ogóle działają, w którym momencie się zaczyna to, że wchodzisz do tej windy i co to jest za myśl? Skąd to się bierze? Gdzie ten impuls jest? Jak go wyczuć, że coś jest takiego, co mówi komórka teraz? Teraz telefon. Jak zaczniesz to obserwować, wiesz, w którymś momencie, dowiesz się, w którym momencie to jest, to łatwo wtedy z tym pracować. Podstawić pod to coś innego. Powiedzieć, dziękuję ci, myślo, ale tobie już podziękuję. Tak, ja rozumiem, fajnie mózgu, że powiedziałeś, że jestem śmieciem, do niczego się nie nadaję, ale pozwalam sobie nie zgodzić się z tym. Poproszę o bardziej budującą myśl. Ponieważ dlaczego mózg nam daje tyle różnych myśli, często negatywnych? Ponieważ mózg powstał tylko po to, żebyśmy przetrwali. To jest nasza, mózg to jest nasza, taki mózg, to jest nasza przewaga nad wszystkimi innymi gatunkami. Możemy budować współpracę, alianse i tak dalej, wystrychnąć na dudka mamuta. I tylko dlatego tu jesteśmy, bo jakby trzeba było jeden na jeden robić z mamutem o wschodzie słońca czy zachodzie, no to raczej by nas tu nie było. Także tak to działa, więc przykłady dzisiaj widać wysokiego lotu, no ale cóż, taki już mam mózg, co poradzę. W każdym razie, więc wracając do mózgu, on nie chce, żebyś ty był szczęśliwym człowiekiem, on chce, żebyś ty przetrwał. I to można, to wykorzystaj przeciwko niemu, że tak powiem. Czyli jak mózg ci mówi, jestem śmieciem, do niczego się nie nadaję, bo moja mama 73 lata temu spojrzała na mnie i powiedziała, ty to jesteś do niczego, a twoja siostra to jest lepsza, to ty powiedz do swojego mózgu, dziękuję za tę myśl, ale ta myśl nie wzmacnia mojej siły przetrwania mózgu. Przecież to nam chodzi tutaj o to, ty po to w ogóle istniejesz, żeby zwiększyć moje szanse przeżycia w trudnym świecie. A czy ty rozumiesz, że dając mi takie myśli, skłaniasz mnie do samobójstwa? I mózg wtedy, o kurde, czyli zrobiłem coś źle, bo przecież mi chodzi tylko o to, żeby przeżyć, żeby pokazywać zagrożenia. A widać, że to, że 73 lata ktoś coś tam powiedział, to chyba jednak nie jest realne zagrożenie. Trzeba się przymknąć. No, ja wiem, że mindfulness po wieczorkowemu jest trochę inny niż nauczyłby cię tybetański mnich, ale ja to tak rozumiem. I tak mi to działa. I przechodzimy do dopamin i insight. Insight, czyli nowa percepcja. Możliwa dopiero przy abstynencji. Czyli jak gadasz z alkoholikiem, z TikTok-koholikiem i mu to tłumaczysz, to on jest tak, jakby miał dwie osobowości, tak? Czyli on cię słucha, mówi, tak, ja się zgadzam. Maćku, to prawda, tak, za dużo czasu spędzam na TikToku, za często jem frytki i smażone żarcie niezdrowe, ale takie smaczne i tak dalej. Za często robię to, tego bym nie chciał robić, ja się zgadzam. Czyli niby się zgadza, ale tego nie rozumie. Z drugiej strony ma od razu taką myśl, dobra, dobra, ale przecież coś trzeba mieć od życia, wszystko jest dla ludzi, na coś trzeba umrzeć. Czyli tak naprawdę to on ma zaćmiony mózg. Znowu, czy umysł w tym wypadku chyba. Zaćmienie totalne, tak? Niby wie, a nie wie. Rozumie, a nie rozumie. I każdy z nas to ma w momencie, gdy nasz system dopaminowy jest rozregulowany, ponieważ on jest tak uzależniony od tych mega strzałów, rzekłbym nawet wytrysków dopaminy, że my będziemy sami siebie okłamywać na każdy możliwy sposób. I potem gadać i tłumaczyć. Nie, niemożliwe, żeby ktoś żył bez Facebooka. Niemożliwe, żeby ktoś był Instagrama. Bez Instagrama. Niemożliwe. Przecież nawet pornosy są dla ludzi. I potem jest taki psycholog, który bada pornografię pod kątem tego, jakie ona daje pożytki, tak? Że ludzie się inspirują do działania i tak dalej. I trzeba wymyślać na siłę coś, co nawet zdrowy rozsądek mówi ci, że to jest nienaturalne, bez sensu i głupie. Mimo, że może być turbo przyjemne. Frytki. No każdy głupi wie, że jakby nie istniały w ogóle, nie zostałyby wynalezione, to świat nie byłby gorszy, tylko byłby lepszy. Ale musimy mówić nie, bo to dla ludzi, to czasem, to coś. No i widzisz, no jak jesteś w stanie idealnej równowagi dopaminowej, czyli faktycznie nie spędzasz czasu w tani sposób, tak, i tak dalej. I wtedy pojedziesz na wczasy i zjesz te frytki i zapijesz piwem, to faktycznie, to wtedy ty jesteś ten jeden z tysiąca, który może uczciwie powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi. Ale 999 używa tego jako tanią wymówkę. Robi dzisiaj frytki, bo wszystko jest dla ludzi, jutro piwko, bo wszystko jest dla ludzi, jutro Netflix, 4 odcinki, bo wszystko jest dla ludzi, pojutrze jakieś tam TikToki, bo wszystko jest dla ludzi i się okazuje tak naprawdę, przecież twój cały system dopaminowy go nie obchodzi, co to jest. Chodzi o szybkie strzały dopaminy. Więc to, że to dziś jest coś innego niż jutro, to nie ma znaczenia żadnego. Więc, jak mówi doktor Anna Lempki, po 4-tygodniowej abstynencji masz nową percepcję. I to jest prawda i tu jestem w stanie się podpisać rękami, nogami, wszystkimi 5 kończynami, że dokładnie tak jest. I co mam na myśli? Jak to widać? Powiem ci, jak to widać? Każdy z was to zobaczy sobie, kto sobie zrobi ten post dopaminowy. Dla mnie życie teraz to już jest post dopaminowy, można powiedzieć w jakim sensie. Po czym to widzisz? Po tym, że jak wchodzisz, nie wiem, do metra i widzisz ludzi na TikToku, to nie tylko wydaje ci się stratą czasu, bo to się każdemu wydaje stratą czasu. Kto akurat zapomniał komórki, rozładowała mu się i nie może klikać na TikToka, to patrzy na drugiego i mówi, no on traci czas. Ale nie, ten nowy insight jest taki, że jak ja wchodzę na przykład do jakiegoś metra gdzieś albo gdzieś tam w jakieś miejsce i klikają te TikToki i tak dalej, mają tu przez moment połowiczny uśmiech, bo kotek skacze, potem połowiczne zażenowanie, bo coś się przykrego tam wydarzyło na ekranie i tak dalej. Wiadomo, że to musi być randomowe, bo nasz mózg, system dopaminowy lubi losową nagrodę, że ja nie wiem, czy będzie fajne, czy nie fajne. Więc TikTok i Facebook i Instagram specjalnie nam podrzuca ich algorytm. Czasem coś, co nam poprawi nastrój delikatnie, a potem coś, co nam bardzo go popsuje. Bo wtedy jest idealna sytuacja. Wiemy, że istnieje jakaś tam nagroda, a jednocześnie coś nam ją zepsuło, więc musimy dążyć dalej, żeby ją znaleźć. Tak to działa, oni wiedzą, że tak to działa i dlatego nie mamy szans z tymi mediami. No i wchodzisz do takiego metra, patrzysz i sobie myślisz, to jest niemożliwe, to jakbym był na innej planecie. Jak to jest możliwe, że człowiek, który ma 18 lat, całe życie przed sobą, mógłby czytać książki rozwojowe, szkolić się, uczyć się języków, jeździć na obozy, poznawać fantastycznych ludzi, wykorzystać to, że ma 10 razy więcej naturalnej energii niż ja, starych gości tutaj, tak? Tak jest, on ma turbo, tak? On nawet jak się weźmie za robotę, to on nawet przez jakiś czas może spać po 5 godzin, a ja, jak tak spróbuję, to za 2 dni będę brakiem człowieka i mnie organizm zmusi, żebym się szybciej wyregulował, a on też, tak? Tylko, że u niego to nastąpi dopiero za 3 tygodnie. Więc tyle ma zasobów i on to marnuje na takie coś niepojęte. To jest absurdalne. To jest tak nielogiczne, że tak by powiedzieć, że ktoś, nie wiem, bierze buta i go wącha. To jakbym wszedł do metra i widział, że 90% ludzi wącha se buta. To jest ten insight. Ja to naprawdę tak czuję. To nie mówię, że to jest jakaś metafora, tylko naprawdę, jak wchodzę tam i widzę tych ludzi z tym TikTokiem, to myślę sobie, jakby mieli buta przy nosie, to bym to odczytał dokładnie tak samo. Jakiś totalny absurd, nielogiczne, coś, co nie wiadomo w ogóle, o co w tym chodzi i dlaczego. Nie kumam tego. Ale kumałem. Znaczy z TikTokiem może nigdy nie kumałem, ale z innymi mediami społecznościowymi to kumałem jak najbardziej. Czy z newsami na przykład. Znowu wchodzę gdzieś, patrzę, ktoś czyta se tam interię. I się zastanawiam, mając ten insight, co on robi? Dlaczego? O co to chodzi? Po co to? Zawsze jak mam okres, czasem się zdarza czytania newsów, zazwyczaj po czymś wielkim, tak? Zaczyna się pandemia, czytam newsy, bo chcę wiedzieć, jak będą chcieli mnie uwalić, albo zaczyna się wojna, to na początku czytam newsy, żeby się dowiedzieć, czy do nas też dojdzie i tak dalej. I zawsze wtedy życie jest gorsze. Pod każdym względem. Mimo, że obiektywnie niby nie, tak? Nie ma wtedy jakiejś choroby, nie, ale jest gorsze. poziom szczęścia niższy. Więc to jest ten insight, że jak zrobisz tą abstynencję czterotygodniową, to nie jest już tylko takie logiczne poznanie, że tak, wiem, to jest strata czasu i tak dalej, tylko że wtedy zaczynasz to czuć, że o kurde, jak to jest w ogóle możliwe, że oglądałeś pornosy. Jaki to jest absurd. Już. Ja tak mam z napojami gazowanymi teraz, po dłuższej już niż 4 tygodnie abstynencji, tylko już po wielomiesięcznej. I dziś, jak widzę, jak człowiek siedzi, pije kole, to się też tak zastanawiam, o co tu chodzi? Dlaczego? Co nim jak? Jak to w ogóle jest możliwe? Ale wiem, że jakbym pojechał na wczasy i zrobił wyjątek, to ten wyjątek może się zmienić w masę wyjątków, bo wiemy, jak to działa. Także ten insight nie jest wieczny. Także to, zyskałem insight po abstynencji i teraz to już jestem z aureolą nad głową i już zawsze jestem odporny na wszystko. N, dopaminy, ny, następne kroki. Ny jak następne kroki. Czyli jaki masz plan? Co jest potem? W sensie następne, czyli po abstynencji, bo pierwszy plan to jest, wiesz już, masz dane, tak, co to za substancje czy zachowania, wiesz, jakie problemy generują i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, że 4 tygodnie abstynencji to jest rozwiązanie, ale co dalej? Co potem? Dobra, zrobię 4 tygodnie abstynencji i co dalej z tym? Tak, bo są takie rzeczy, bez których twoje życie może być tylko lepsze. Przykład porno, przykład papierosy. Czyli tu może sobie ktoś dać cel, że po abstynencji, że nie ma już czegoś takiego jak po abstynencji, że to już koniec, over forever. Albo TikTok. Ale co, jeżeli to jest coś, czego my musimy używać, tak? No bo na przykład ja muszę używać YouTube'a, a on jest też dopaminergiczny czasami. Na YouTube jest wiele krótkiego kontentu, po 3 minuty, 5, shorty są i tak dalej, więc to też jest niebezpieczne. A ja muszę mieć YouTube'a. Więc pytanie, co po abstynencji? Wywaliłem sobie apkę YouTube'a na 4 tygodnie. Trochę mi to utrudniło pracę, bo researchuję moich gości, przygotowuję się do nich, do wywiadów właśnie z YouTube'em przecież. Więc utrudniło mi to robotę, musiałem to robić na komputerze i tak dalej. Nie mogłem tego robić biegając. I plan na po abstynencji to jaki miał być? Więc dałem sobie taki plan, żeby usunąć całą historię w Google'u, żeby algorytm mnie nie śledził, bo to jest niemożliwe, ale żeby nie dopasowywał mi filmów pod moje preferencje. I dzięki temu takie bzdury mi pokazuje, że ja nie chcę tego oglądać. Mam w dodatku pusty ekran początkowy YouTube'a w apce normalnie. Oprócz tego zasubskrybowałem tylko kanały wartościowe, takie, że jakbym nawet się na nich zagubił na moment, to i tak będzie fajnie, one są tylko w obcych językach, więc jeszcze ćwiczę języki i tak dalej. To był mój plan na powrót z abstynencji, wiedząc, że to nie jest coś, z czego się da uciec na zawsze. Czy może się da, ale ja nie chcę, tak? Bo to jest element mojej pracy, tak? Więc jakie jest rozwiązanie? Z kolei na komputerze mam blokady różnych kanałów. Dosłownie da się pobrać apkę One Focus, jeden Focus i wpisać nazwy na przykład kanałów albo stron internetowych, żeby zablokować sobie do nich dostęp. Więc to też jest świetne rozwiązanie. Czyli następne kroki. Co jeżeli musisz używać Facebooka, bo używasz go do biznesu? Ale jeszcze nie jesteś na tym etapie, żeby to zlecić. No bo można powiedzieć, no ten se gada, że nie używa Instagrama, TikToka, ale jest na Instagramie i TikToku i na Facebooku, no bo ludzie mu obsługują te kanały. I tak jest, to jest prawda. A początkujący przedsiębiorca oczywiście nie może takiego luksusu mieć, bo zazwyczaj nie ma jeszcze środków na to, co jest logiczne. No to jaki jest plan? Jak to zrobić? Czyli właśnie bloker stron, jest bloker walla. Także wchodzisz na Facebooka i nie masz tego głównego walla, jak tam ci sąsiadka wrzuca, że jadła dobrego kotleta. I tego nie masz już. To już jest coś. Możesz z apką albo OneFocus, nie, to nie OneFocus, uBlock. Pobierasz apkę uBlock, to jest wtyczka na przykład do przeglądarek i możesz wejść na daną stronę i tak jakby mazakiem wskazać, czego tam ma nie być. Kumasz to, że wchodzisz tam na YouTube'a, masz na środku film, który oglądasz, a z boku te filmy polecane i ty tym mazakiem tam przeciągasz, żeby nie było w ogóle tych polecanych. I od tego momentu za każdym razem, jak wejdziesz na YouTube'a, to nie będzie filmów rekomendowanych, które przecież powodują, że czasem na YouTubie się spędzi więcej czasu, niż się planowało. To samo na Facebooku. Jak widzisz tam, nie wiem, jakieś gierki albo elementy reklamowe albo coś, zamazujesz to i nie ma. Jest technologia dzisiaj, która pozwala zwalczać inną technologię. Ciekawy moment to jest, ale tak to działa. W związku z tym to jest właśnie, to są następne kroki, czyli co z tym wszystkim zrobisz? Jeżeli ciągle sięgasz po telefon, to nawet jak wywalisz media społecznościowe i newsy, to nawyk może pozostać. I wtedy będziesz robić może coś krótkiego, tak? Ale jednak będziesz sięgać, więc jaki jest następny krok? Przecież nie możesz wywalić telefonu. Ja wiem, niektórzy są tacy, że kupię staro Nokia, coś tam, ale to jest nierealne w tych czasach, przynajmniej dla większości ludzi. Więc pytanie, co z tym smartfonem zrobisz, żeby jednak z niego korzystać, bo przecież on daje korzyści. Jakby tak nie było, to byśmy go nie mieli. Ale bez strat. I tu da się znowu dużo fajnych rzeczy wymyślić, takich jak choćby to, że telefon śpi w innym pokoju, nie w sypialni. Czyli już wieczorem wywalasz go tam, wyłączasz go, jeżeli nie ma jakiejś sytuacji emergency, że nie wiem, ktoś z twojej rodziny akurat choruje, może potrzebować pomocy i tak dalej, ale w większości przypadków możemy po prostu wywalić go do innego pokoju i tam sobie śpi. Zobaczysz, w zasadzie tu efekt od pierwszego dnia widoczny, bo wieczorem coś kusi, coś bym sprawdzić, ale iść to mi się nie chce. Więc to jest świetny następny krok, czyli dalej żyję z tym telefonem, tak, ale już na sposób zdrowszy. Może jakiś limit na Facebooka są, tylko to nie może być samo limit, tak, że ja to 5 minut dziennie na Facebooku, no bo potem wiadomo, jak to się skończy, to musi być zewnętrzny limit, tak, czyli apka, która ci będzie liczyła czas i potem cię już nie wpuści na Facebooka, choćbyś bardzo chciał. Znowu tutaj OneFocus może się przydać i tak dalej. Także są to świetne rozwiązania i trzeba je zaplanować, bo jak ich nie zaplanujesz, to możemy tak w kółko się kręcić, czyli zrobię teraz abstynencję, a potem znowu się wróci. Tak? Na czym polega dieta? Dokładnie na tym, że robię abstynencję od tych wysoko przetworzonych, czyli też wysoko dopaminowych produktów, czuję się świetnie, zdrowy, chudny, tu, no ale potem nie ma planu konkretnego, co dalej. Dobra, no jem już te brokuły, no i co teraz? Co teraz? Przecież będę któregoś dnia na wakacjach. I tam nie będzie brokuła. I co wtedy? Co zrobić, żeby albo zjeść te frytki, ale żeby to nie zepsuło całego planu, znowu nie odpaliło ciągu na pół roku, albo ich nie zjeść. Co zrobić? Jaki jest plan? No plan może być taki, że ty jadąc na wczasy nie szukasz restauracji na rympał, tylko przed wyjazdem już wiesz, gdzie możesz zjeść coś zdrowego. Bo to nie jest przecież takie łatwe na wczasach, wiemy o tym dobrze. Także to już jest jeden przykład, a tych przykładów jest oczywiście więcej. Czyli N to jest następne kroki, czyli tworzysz zasady, co po detoksie, co wtedy, co dalej. No i E, na koniec E, czyli eksperymentuj, bo te twoje plany i ta abstynencja to nie oznacza, że to już jest to. Trzeba eksperymentować, czyli jedne rzeczy na ciebie zadziałają, inne się okażą niewystarczające, inne się okażą bez sensu i po prostu sprawdzasz. To nie jest tak, że jak potem jednak stwierdzisz, dobra, abstynencja od Coca-Coli i teraz nie będę już sobie robić cukrzycy na siłę. No i przyjdzie taki dzień, że jednak wypijesz, że jednak coś tam, że jednak się wydarzy i tak dalej. To nie chodzi teraz o to, żebyś znowu ze swoim mózgiem zaczął masochistyczną tutaj masturbację, że ja to jestem beznadziejny, porażka, nie da się, do niczego się nie nadaje. Tylko chodzi o to, że to eksperymentujemy, tak? Eksperymentujemy, czyli sprawdzam coś, czy to tak trzeba, czy to trzeba inaczej, czy może trzeba za to coś podrzucić, na przykład skoro nie piję coli, a lubię słodki smak, może trzeba wpierdzielać mandarynki. No, to jest konkretne rozwiązanie, tylko nie zamieniaj coli na sok, bo to tak naprawdę dla insuliny jest to samo, więc to fikcja, że świeży, wyciskany sok to cud. To już się nauczyłem dzięki dietetykom zapraszanym do mojego programu. A nie wiedziałem, sam bym na to pewnie nie wpadł. W każdym razie, ale już zamienienie tego na owoce, bo jak to mówią dietetycy, owoce się je, a nie pije, to jest dobry ruch. Więc ktoś na początku wywalił kolę, nie wprowadził nic innego słodkiego i coś mu tam brakuje i nie pasuje i tak dalej. Więc to jest eksperymentowanie, to jest naturalna część procesu. Ja sobie do tego stopnia to robię, że jak planuję nowy tydzień, rozpiskę, to piszę, jaki jest eksperyment tego tygodnia. Tak, czyli w tym tygodniu sprawdzę, czy lepiej jest na przykład codziennie ćwiczyć najpierw angielski, potem hiszpański, czy jednak w jeden dzień ćwiczyć tylko angielski, a w drugi hiszpański. I eksperyment. I jak sobie zrobię tak, że w tym tygodniu każdego dnia angielski, hiszpański i ten hiszpański idzie dużo gorzej, bo mylę i słówka na przykład używam po angielsku, to choć tak się nie wydarzyło, ale teoretycznie mogłoby, to na koniec tygodnia się nie czuję ofermą, że ojej, ja to jestem beznadziejny, wymyśliłem plan i on nie działa. Nie, bo to był eksperyment przecież. Ja chciałem sprawdzić, to jest jak poznawanie świata, dzieci to kumają, tak? Teraz coś robię, żeby zobaczyć, czy to działa, a jak nie, to zrobię inaczej. A dorośli to są tacy, że jak ja coś robię, to albo działa, albo jestem śmieciem. Matko Boska, co za absurd. Więc świat to jest kalibracja drukarki. Piszę o tym w mojej książce Nawyki 2.0, jak zmienić życie bez silnej woli, że my chodzimy po świecie, mamy tylko mózg, wszystko co jest, czym jesteśmy jest wewnątrz, a świat jest na zewnątrz. Czyli my musimy się skalibrować do tego świata, wyczaić, czy ten pomysł na biznes zadziała, czy takie zachowanie zadziała, czy to będzie dobre, czy tu jestem w stanie ten sport uprawiać konsekwentnie przez parę tygodni, czy nie. Czy może to jednak za bardzo od tego nienawidzę. Skąd ja to mam wiedzieć wcześniej? bez sprawdzenia, bez skalibrowania się z rzeczywistością. Nie mogę tego wiedzieć. Więc to jest E, czyli eksperymentuj. Czyli podsumowując, dopaminę, to jest dane, czyli spisujesz wszystkie twoje tanio dopaminowe rzeczy. Objectives, O, tak, czyli cele, czyli co ci to daje. Tak, czyli po co te rzeczy robisz? W sensie, coś musi to dawać. To nie jest tylko tak, że jesteś ofermą. Nie, nic z tych rzeczy. Tylko one coś ci dają. Potem P, problemy. Jakie problemy powodują? No bo mimo, że coś ci to daje, to coś też psuje i przez to chcesz zmienić. A, abstynencja. Idziemy w 4 tygodnie abstynencji hardej. Mindfulness, czyli ćwiczysz codziennie obserwowanie swoich myśli. Być może z jakąś apką typu Meditopia, a być może tak po prostu poprzez nudę. Bo nuda to jest chyba najlepszy trening mindfulnessu. I, czyli insight, to zobaczysz po 4 tygodniach abstynencji, że pewne rzeczy staną się oczywiste, które dziś nie są. I to emocjonalnie oczywiste nawet. N, czyli następne kroki, czyli co potem? Które z tych rzeczy chcę już ich nie tknąć w życiu, które tylko na wczasach, a które chcę generalnie tykać regularnie, bo są mi na przykład potrzebne do życia, do czegoś tam, ale w zdrowszy sposób, bardziej kontrolowany. No i E, czyli eksperymentuj. No i jeszcze tutaj parę dobrych porad. Przestrzeń, czas i znaczenie, czyli jak sobie pomóc w tym wszystkim, w tej abstynencji na przykład. I tutaj stosujemy autorestrykcję tak zwaną, czyli tak zwane z kolei self-binding, czyli pierwszym krokiem do pozbycia się nałogów, bo tak jak mówiłem w tamtym odcinku o dopaminie, w tym poprzednim, doktor Anna Lempki tak sprytnie napisała tę książkę, że to się wydaje, że to jest o hardkorowych nałogach, tak? O alkoholikach takich już hardkorowych, o ćpunach, o jakichś ludziach uzależnionych od masturbacji. Tam był przykład inżyniera, który w ogóle maszynę sobie skonstruował, żeby się masturbować. Więc hardkorowe przypadki, tak? Że człowiek na początku to czyta i mówi, to nie jest chyba o mnie. No nie, to ja takim hardkorem to nie jestem. Ale potem widzisz, że to jest wszystko metafora. Że ona cię tu tak ciągnie w tą całą historię i ty myślisz, kurde, niby to chodzi o ćpuna, niby o alkoholika, a tak naprawdę to chodzi o mnie na Facebooku. To chodzi o mnie przy frytkach. I to jest świetne. Więc autorestrykcja przy nałogach czy nawykach tego typu to jest akceptacja tego tak naprawdę, że nie ma czegoś takiego jak silnej woli. Silna wola. Dlatego moja książka się nazywa Jak zmienić życie bez silnej woli. Bo silna wola to jest fikcja, no. Trzeba to sobie powiedzieć w końcu wprost, tak? Jasne, będzie taki dzień, wstaniesz właściwą nogą, tylko prawą, żadną lewicową nogą. I jasne, i to jest taki dzień, że ty jesteś turboterminator, nic się nie rusza, ale to nie jest normalny dzień. Większość nie jest takich, że jak się narobisz, tu zrobisz trening, tu popracujesz, to wieczorem już ta silna wola jest tak słaba, że jak się pojawi frytek albo TikTok, to lipa. Więc Nie okłamujmy się, że mamy silną wolę. Zróbmy sami na siebie zasadzkę. Utrudnijmy sobie dostęp do szkodliwych rzeczy. W ten sposób będzie nam łatwiej i tyle. A przecież chodzi o sukces, a nie żeby się nazwać potem mistrzem silnej woli. Ja tam wolę zrobić tak, że jak się umówię z trenerem na trening, to ja już nie muszę mieć silnej woli, bo jestem umówiony i mamy zasadę, że nawet jak nie przyjdę, to płacę. I nagle się okazuje, że jakoś tak łatwo przyjść. Jak chciałem ćwiczyć samemu, to beznadziejne to było. A to nie teraz, to potem, a to między zadaniami coś podniosę. Bez sensu. Teraz mam, nie muszę mieć silnej woli, trener czeka. Dla niego to będzie nawet super, jak nie dojadę, bo kasa leci, a on chce posiedzieć na TikToku przez ten czas. W każdym razie, i to widzisz, czyli akceptuję. Nie mam silnej woli, żeby ćwiczyć, więc nie robię tego w taki sposób, tylko szukam dodatkowych zewnętrznych zmuszaczy. Można powiedzieć, że mój trener jest moim pracodawcą, tak jakby, tak? Że ja się mam stawić określonego dnia w określonej godzinie. A jak nie, to mam stratę, bo zapłaciłem, a nic nie zyskałem. Także autorestrykcja to jest właśnie również sposób, jak możemy sami siebie w czymś zablokować. I teraz może być autorestrykcja fizyczna. Wiesz, dlaczego ja nie płacę za nic kartą kredytową? Dorabiając się wtedy tarapatów i długów? Bo nie mam karty kredytowej! Da! Lata temu pociąłem wszystkie karty kredytowe, wypowiedziałem wszystkie kredyty, powiedziałem, pałujcie się do końca moich dni, w tym wcieleniu nie zamierzam się bawić w kredyty. Bo to jest straszna rzecz, że to jest absurd, żeby wydawać swoją przyszłość, ja wolę wydawać przeszłość, tak? Czyli zarobiłem, miesiąc pracowałem, to dziś mam kasę. Czyli dziś wydaję przeszłość. Idziesz sobie wtedy kupić iPhone'a 16 i płacisz przeszłością. A ktoś idzie tam i bierze go na kredyt, to płaci przyszłością, bo on jeszcze nie ma tych pieniędzy, a już płaci. Czyli będzie w przyszłości musiał pracować, żeby zapłacić za tego iPhone'a. To jest absurd dla mnie. Czy to nie brzmi dla ciebie jak totalny absurd? Wydawać swoją przyszłość? To prawie brzmi jak takie, wiesz, śluby w Indiach, no nie? Przychodzi facet, 60-letni oblech i mówi, jaka miła 13-latka, będzie moją żoną. I już jej przyszłość została wydana. Tak mi się to jakoś kojarzy, ze wszystkim co najgorsze. Także autorestrykcja fizyczna, czyli pociąłem karty kredytowe, wypowiedziałem kredyty, nagle się okazało, że nie ma jak się zadłużać. Tyle. Ale nie wycofałem się z BIK-u, bo byłem już zacofany z kredytami i tak dalej, więc trafiłem do tych wszystkich rejestrów, KRD, BIK-i i tak dalej. I normalnie można się z nich wycofywać, poprosić prawnika i tak dalej. Ja tego nie robiłem celowo. Oczywiście być może automatycznie to się też kasuje, może tak być, natomiast ja celowo tego nie robiłem, bo stwierdziłem, nawet jakby mnie kiedyś naszło, to i tak nie mogę wziąć kredytu. Spoko. To jest rodzaj autorestrykcji akurat w tym wypadku finansowy. Potem bloker właśnie stron. To jest autorestrykcja fizyczna, tak? Chodzisz na tego YouTube'a i nie masz rekomendacji, bo już to jest wyczyszczone i nawet nic z tym nie możesz zrobić. Apka OneFocus tak fajnie blokuje strony, że tam robisz play z rana, ustalasz sobie tam ile godzin i przez te ileś godzin nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby wejść na Facebooka. Nawet jakbyś chciał i musiał, nie wejdziesz. Po prostu, nie wyświetli ci się już. To jest genialne, to jest autorestrykcja. Po co ja mam się bawić, że no nie, ja teraz się będę skupiać, nie wejdę na Facebooka. Po co to? Jak mogę mieć blokadę i nawet jak wpiszę facebook.com, to mi wyskoczy, że pracujemy. Pracuj, przyjacielu, nie wchodzisz na Facebooka, bo tam sobie sam ustalasz napis. Ja mam napis pracujemy, pracujemy i uśmiech. Jak mi się tak parę razy na początku wpisało bankier.pl, to mi wyskoczyło tylko pracujemy, pracujemy i już. Więc autorestrykcja, czyli nie będę się bawić w silną wolę, wieczorek, tam terminator, bzdury, tylko konkrety, sam na siebie zasadzki stawiam i żyje się lepiej, trzeba przytwaniaczyć. Na przykład, jak pierwszy raz zobaczyłem moje biuro, w którym aktualnie pracuję, zobaczyłem jeden problem. Znaczy może nie od razu, ale z czasem zobaczyłem, że to jest problem. Sofa. Sofa jest problemem, ponieważ sofa, generalnie mam taką teorię, ja wiem, że teraz kobiety rzucają we mnie jajkami i pomidorami. Jak to powiem. Ja mam taką teorię, że sofy nie powinny istnieć. Bo jeszcze na krześle to jakoś w miarę prosto się da siedzieć, ale sofa to już jest taki po prostu, jak wydmuchać balon. Tak jak człowiek siada na sofie, to już go nie ma. Czyli nawet jak idzie tak, jeszcze ma energię, siada na sofie i nagle nie ma człowieka. Nazywają to relaksem, ale śmiem wątpić, czy to jest prawdziwy relaks, biorąc pod uwagę to, że potem na tej sofie to jeszcze leci popcorn, piwko i Netflix. I człowiek na koniec, jego organizm jest dużo bardziej zestresowany i ma w sobie więcej kortyzolu, więc chyba nie na tym polega relaks, żeby dodawać sobie stresu fizycznego. No więc co zrobiłem? Wywaliłem sofę. I potem miałem biuro bez sofy. I co? Nagle się okazało, że tak jak na tej sofie, nawet jak siedziałem raz w tygodniu przez 3 godziny, to od tego czasu siedzę na sofie 0 godzin. Pojawiło się kolejne niebezpieczeństwo, bo kupiłem sobie bieżnię, nagle się okazało, że przy moim komputerze najpierw stałem przy biurku, a potem właśnie stwierdziłem, zapodamy bieżnię. I teraz chodzę przy biurku, przy komputerze. Da się to zrobić, okazuje się, że parę dni przyzwyczajenia, a potem już normalnie piszesz na komputerze chodząc i luz. Także świetna sprawa, wychodzę z biura po całym dniu przy komputerze i mam 15 tysięcy kroków zrobionych. Genialne. Ale miałem też drugie biurko, przy którym było krzesło. I nie używałem tego generalnie, ale raz na tydzień był taki dzień, że byłem jakoś tam zmęczony, albo przebiegłem 25 kilometrów i tak dalej, to teraz se posiedzę. No i to siedzenie, wiemy jak to jest z siedzeniem, siądę na 10 minut i wstanę za 3 godziny, no nie? Więc tak to jest. Co się stało? Domyślasz się, autorestrykcja fizyczna. Nie mam krzesła! Znaczy ono jest, bo ono się czasem przydaje do nagrywek, gdzie wypada siedzieć i tak dalej, więc ono jest w garażu. Ale nie chcę siedzieć do garażu po to krzesło. No przecież siadłbym, bo jestem zmęczony, a tym bardziej zbyt zmęczony, żeby iść do garażu po to krzesło. Więc nie idę. I wiesz, ile czasu wtedy siedzę? Zero. Mam tylko taką pufę, na której się nie da zasiedzieć, bo pufy generalnie są na tyle niewygodne, że nie usiedzisz 3 godziny na pufie. Więc na pufie można siąść, jak naprawdę jesteś hardkorowo zmęczony, tak? Czyli rzeczywiście przebiegnę 25 kilometrów, to na te 10 minut usiądę. I jeszcze zazwyczaj wtedy sobie zjem, bo jedzenie na stojąco albo na chodząco na bieżni, no to jest hardcore, ciężka sprawa. Także wtedy sobie usiądę na takiej pufie, ale i tak jest na tyle niewygodna, że zaraz się wstaje. Luz. Genialne. Widzisz, zhakowałem sam siebie. Zamiast wmawiać przed lustrem, że jesteś zwycięzcą wieczorku i tak dalej, to robię po konkretach, konkretne rozwiązania. Sam na siebie zasadzam zdrowe zasadzki. To są zdrowe zasadzki. To samo jak każdy człowiek, który się obżera słodkościami, powinien nie mieć ich w domu. To jest pierwsza zasada. Tak samo jak alkoholik powinien nie mieć alkoholu w domu. Czyli żeby się nie bawić, że ja nie wypiję tego piwa, ja nie zjem tego batonika. Po co to? Po co ci ta zbędna walka? Wszyscy wiemy odruchowo, że wojny są złe. to po co samemu sobie je toczyć na małą skalę? Tak, po co to? Jak może w ogóle nie być konfliktu żadnego? Nie ma batona, nie ma konfliktu, nara. I tyle. Nie ma apki potem Glovo, który ci dowiezie batony i znowu nie ma problemu. Także to jest autorestrykcja fizyczna. Niektórzy dochodzą do tego, że na przykład alkoholicy, i to się zaleca im, że jak jadą gdzieś na wycieczkę, to żeby dać w komentarzach przy bookingu, żeby usunąć minibar. Bo jak alkoholik będzie w pokoju, w którym jest minibar, może się skończyć różnie. Tak? Czyli inni z kolei uzależnieni od klikania proszą o wyłączenie Wi-Fi. To nie jest ostateczne rozwiązanie, bo internet w telefonie, no ale jak jedziesz do jakiegoś kraju, gdzie ten internet w roamingu jest cholernie drogi, to i tak go czasem wyłączasz. Więc różne są tutaj rozwiązania, patenty, kasacja niebezpiecznych apek, to jest autorestrykcja fizyczna. Ja nie muszę walczyć ze sobą, czy wejść na Instagrama, czy nie, bo ja nie mam Instagrama, więc żeby go mieć, to musiałbym wejść na App Store'a, pobierać, poczekać, aż się ściągnie, znaleźć login i hasła. Tu mam drugą autorestrykcję, bo mam notatkę z hasłami, nie znam tego hasła, nie pamiętam, jest skomplikowane, ma same litery, cyfry, zostało randomowo stworzone, tak żebym nie był w stanie z pamięci go wpisać, więc musiałbym nie dość, że pobrać tego Instagrama, potem odblokować jednym hasłem, notatkę z takimi hasłami, skopiować tamto hasło, wejść do Instagrama i dopiero oglądać. Ja pierdzielę. Ten impuls tak długo nie trwa, zauważyłeś to? Impuls trwa na chwilę i jak w chwilę, natychmiast już nie możesz spełnić żądań tegoż impulsu, to potem się nagle już nie chce. To jest magia akcji. Tak samo jest przecież z pączkiem. Także dla niektórych autorestrykcja fizyczna hardkorowa to jest operacja żołądka. Ktoś waży 200 kilo, nic z tym nie umie zrobić, to czasem dla nich rozwiązaniem jest faktycznie autorestrykcja w takiej formie, tak? Czyli operacja żołądka, nagle się okazuje, że się nie da więcej jeść. To nie jest już opcja jakaś, tak? Nie da się. Jest to technicznie niemożliwe. Nie wiem, jakie są oczywiście efekty uboczne, więc tutaj tylko rzucam, broń Boże, nie zachęcam, tylko daję jako przykład, że różne mogą mieć oblicza te autorestrykcje. Także tak, druga forma autorestrykcji to jest autorestrykcja czasowa, tak? Czyli nie robię tego wtedy. Tak, czyli od wtedy do wtedy, czyli masz taki One Focus, apkę, która ci kasuje dostęp do Facebooka na przykład i ustawiasz nie na stałe, tylko że między 8 rano a 17 nie wolno. Nie da się. I wtedy nie da się wejść na Face'a, a po 17 skończyłeś robotę, zrobiłeś wszystko, to sobie możesz wejść. Jak ktoś chce, potrzebuje i tak dalej, albo jak ktoś naprawdę potrzebuje, czyli prowadzi biznes na Facebooku, to sobie ustawia, że między 8 a 9 Facebook jest dozwolony, a potem przez całą resztę doby nie wchodzi. I wtedy wiesz, że masz ciśnienie takie, nie? Że o 8 wchodzisz, robisz co trzeba, dajesz te posty, które potrzebujesz, żeby się tam wypromować swoje produkty, usługi, a potem ci się wyłączy o 9 i nara. Więc automatycznie, nawet jak na Olu zauważysz coś ciekawego, to stwierdzisz, nie mam czasu, bo ja mam godzinę, zaraz mi się to wyłączy, więc ja muszę skończyć te moje posty pisać. Więc to jest autorestrykcja czasowa, tak? Albo ktoś sobie wymyśla autorestrykcję czasową typu słodyczy tylko na wczasach, tak? Alkohol tylko ze znajomymi, pod warunkiem, że nie jesteś ekstrawertykiem, który ma tysiące znajomych. Ale to nie jest zła autorestrykcja, jeżeli ktoś ma tak znajomych, że spotyka się na totalne chlanie, ale raz na kwartał. No to rzeczywiście taki człowiek mógłby powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi. Natomiast jak ktoś ma takich znajomych, że co dwa dni przychodzą, a to albo piwko codziennie po pracy, to jest autorestrykcja czasowa taka, że co? Że brak piwa do 17 to już jest słabe, no nie? To trzeba bardziej hardkorową autorestrykcję zrobić. Więc to są po prostu zasady czasowe, kiedy co? Czy coś może w soboty tylko na przykład? W sobota, dzień deseru. Też tak może być. Jak kto chce, znowu kwestia eksperymentów, jak to zrobić i tak dalej. Co jest ciekawe, badania pokazują, że ludzie, którzy są nałogowcami czegokolwiek, 10 razy, albo nie, odwrotnie, to są ludzie, którzy potrafią wstrzymać gratyfikację, tak? Czyli dam ci $20 za tydzień i ci, którzy nie potrafią, czyli dam ci $10 teraz. Co wybierasz, tak? I niektórzy nie potrafią, oni muszą mieć tu teraz, tak? Samo jak komuś powiesz, poczekaj z tym TikTokiem 10 minut, to go nosi po prostu. Czyli to są instant gratyfikacja, to, tak? Natychmiast musi mieć, a drudzy to jest odroczona gratyfikacja. Ale to nie są typy ludzi, tylko to jest kwestia, w jakim stanie jest aktualnie ich system dopaminowy, tak? Bo jeżeli on jest zdrowy, to oni potrafią nie brać kredytu na zbieracja na iPhone'a. Jeżeli on nie jest zdrowy, czyli w większości niestety przypadków w naszych czasach, to oni nie potrafią, to oni muszą wziąć na raty. I tak to działa. I co ciekawe, okazuje się, że ci ludzie, którzy mają go tak rozregulowany, że nie mogą czekać, że nie potrafią żadnej odroczonej gratyfikacji w życiu stosować, ci ludzie 10 razy częściej mają hardkorowe uzależnienie. Alkohol, narkotyki, palenie i tak dalej. 10 razy częściej niż statystyczny człowiek. Czyli w cholerę. Więc widzisz, tym bardziej warto ćwiczyć autorestrykcję czasową jako samo w sobie ćwiczenie mentalne na tworzenie doskonałości twojej istoty. Tak jest, po prostu ćwicząc autorestrykcję, na przykład na to, że Facebook tylko w sobotę, to paradoksalnie może się okazać, że łatwiej ci nie brać kredytów, że łatwiej ci odpuścić frytki, bo to jest zgeneralizowane, to jest naprawianie systemu dopaminowego. Jak on działa, to on działa na wszystko, a nie na 4 rzeczy, a 3 nie. Więc to jest przy okazji wielki sukces autorestrykcji czasowej. Był taki badacz Samuel McClure, który udowodnił, że gdy wybieramy szybką nagrodę, to odpalają się ośrodki odpowiedzialne za emocje. A z kolei jak odczekujemy, to działa kora przedczołowa, czyli po prostu mózg działa tak inteligentnie. Coś robimy, czyli różne ośrodki. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy umieli przeczekać ze złymi emocjami, bo to jest zła emocja, tak? Jeżeli ty chcesz frytki, to niby to jest chęć, ale to jest zła emocja, bo ty się źle czujesz, że ich nie masz. Tak, ty musisz je mieć. W związku z czym uczenie się życia ze złymi emocjami, tak, chcę frytki jak cholera. I co? Se poczekam w tym bólu. Jak za 10 minut nie przejdzie, to posiedzę tak jeszcze godzinę z tym bólem. Biorę to na klatę. Chcę, żeby bolało. A co? I wtedy, jak się tego nauczysz, bo tego współczesny człowiek nie potrafi, a to było standardem dla każdego człowieka z 300 tysięcy lat wcześniejszego i dla każdego zwierzęcia jest standardem. Więc jak się tego nauczymy na nowo, to nagle się okazuje, że faktycznie łatwiej jest odraczać nagrody, bo czekamy na ten moment, kiedy zadziała kora przedczołowa, tak? Czyli po prostu inteligentny mózg. I ostatnia forma autorestrykcji pod względem kategorii, tak? Czyli okazuje się, że jak jest seksoholik, czyli człowiek, seksoholizm to niby tak śmiesznie brzmi, jak ktoś się z tym nie zetknął, to myśli, że to seksoholik, to po prostu dużo seksu uprawia, ha, ha, ha. Ale tak naprawdę, z racji tego, że ja studiowałem psychologię, potem jeździłem na różne szkolenia psychologiczne, ja poznałem parę nimfomanek. I śmiechy, chichy, żarty, żartami, ha, ha, nimfomanka, te... naprawdę one miały tragiczne życie. Naprawdę, to było tak straszne, że one w którymś momencie je nachodziło i one musiały uprawiać seks. To nie było, że chciały. One musiały. Wiesz, co to oznacza? Musieć? No, one tak musiały, że były w stanie znaleźć byle kogo, byle gdzie, w byle jakich warunkach, żeby tylko to zrobić. Czyli to mógł być jakiś tam bezdomny, śmierdzący wszami w tym momencie. Sorry za taką obrazowość podłą, ale daję ci przykład, który znam osobiście. I trudno, że tak powiem. To i nieważne. Zobacz, ta osoba nie może wtedy normalnego związku stworzyć, bo jak? Przecież ona ma męża, a ten mąż jest w pracy albo na delegacji, a ona musi teraz, rozumiesz to? Musi, to nie oznacza, że ona chce czy nie chce, tylko no, idzie jakiś Andrzej dawać Andrzeja. To jest straszne, to jest naprawdę. Przy całym tym śmiechu, który sobie można żarty wymyślać, ale to naprawdę jest rzecz straszna. Więc jak się tacy ludzie na przykład muszą robić autorestrykcję pod kątem kategorii? Że oni nie tylko muszą sobie utrudniać seks sam w sobie, bo to jest logiczne, ale też całą kategorię. Czyli na przykład może taka osoba, jak zobaczy okładkę jakiegoś pisma, to już się odpala. Na przykład w książce doktora Anny Lemki jest przykład faceta, który właśnie tak bardzo godzinami potrafił sam sobie przyjemność sprawiać, czy potem to już był bardziej ból. I okazuje się, że on musiał poza sam wywaleniem tej swojej maszyny, którą skonstruował, poza blokadami na pornosy i tak dalej, to co jest oczywiste, to on musiał na przykład zablokować sobie kanały sportowe, bo on tam sobie wchodził, żeby oglądać siatkówkę kobiet i to już mu wystarczyło. Jak on zobaczył siatkówkę kobiet, to już człowieka nie było na 4 godziny. Więc takie rzeczy. Także zobacz, to jest cała kategoria czasem. Czyli to nie jest tak, że jak ty jesz kepsy tak naprawdę i te kepsy to jest największe zabójstwo w twoim życiu i najgorsza dopamina, to, że ty wywalisz kepsy i to na pewno daje już efekt końcowy. Bo może się okazać, że ty musisz wywalić całą kategorię fast foodów. Całą kategorię pieczywa nawet. Czyli może nawet być czasem zdrowe niby pieczywo, w sensie nie takie jak przy kepsie, ale i tak, przez to, że to tam jest mąka, gluten i tak dalej, że to jest węglowodan hardkorowy, indeks glikemiczny, że samo wywalenie kepsa nie wystarczy. I wtedy restrykcja pod kątem kategorii. Także warto o tym pomyśleć. Czyli media społecznościowe to jest cała kategoria. No ale właśnie, u mnie się okazało, że tak naprawdę szkodliwe apki to nie tylko media społecznościowe, tak, tylko również przeglądarka zwykła. Także słodyczoholicy Oni nie mogą tylko usunąć cukru, stricte cukier, batonik, ale też słodki smak często. Zobacz, ja to przeżyłem na sobie drogą eksperymentów, że jak sobie kupię zdrowe batoniki, nic tam nie ma przetworzonego, samo zdrowie, orzeszki i tak dalej, ale jednak słodycz jest, bo ta słodycz jest tam na przykład z kokosa, to wcale mi nie rozwiązuje problemu uzależnienia od cukru, czy odchudzania na przykład, tak? Czyli mimo, że nie ma tam stricte białego cukru, to jest to jednak hardkorowy węglowodan, podbija to cukier w organizmie i po tym się chce zeżreć coś słonego, bo przecież o to chodzi, tak? Czyli co z tego, że owszem, jest to trochę lepsze niż zeżreć Snickersa i tam, czy jakieś Oreo z olejem palmowym, to rzeczywiście lepiej zjeść zdrowe ciastko niż niezdrowe. Ale w obu wypadkach i tak będzie strzał insuliny, który spowoduje, że potem chce mi się jeszcze żreć i dodatkowe kalorie, których normalnie by nie było, jakbym przeczekał. Więc może trzeba wywalić całą kategorię pod tytułem słodki smak. I jeżeli chce ci się przekąskę słodką, to zajedz się słoną i zobaczysz, że to nie jest aż takie proste. Czasem się zajesz, a czasem stwierdzisz, dobra, to tej słonej to jednak odpuszczę, zjem dwa słone orzeszki, nara. Także to też jest ciekawe i to jest właśnie autorestrykcja pod względem kategorii. Przypominam, ekspertia.com.pl, tam znajdziesz nasze książki, a z kolei na instytutlingwistyki.pl, tam poznasz jeden z 10 języków obcych, a może nawet kilka, jeżeli będziesz chcieć. A przypominam to, co powiedziałem w poprzednim odcinku o dopaminie, że jednym ze sposobów uzyskania zdrowej dopaminy, która jest w zdrowych, czyli niedużych ilościach, ale daje przyjemność wystarczającą i długofalowo się utrzymuje, jest nauka, zdobywanie nowych informacji. Więc nauka języków jak najbardziej jest tu też pasująca w temat. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego mogę wam powiedzieć, żeby nam się to wszystkim robiło i naprawiało lepiej? Kiedyś uczono w szkołach medycznych, jak mówi doktor Anna Lempki, że jak ktoś ma depresję, ADHD, to coś jest nie tak z jego mózgiem. Że coś się tam przestawiło, jakaś wajcha, że coś nie tak i w związku z tym trzeba ten mózg wyleczyć czymś fizycznym, czyli lekarstwem. I doktor Anna Lempki, choć widzę, że przekonania są różne, również jak zapraszam tutaj różnych ludzi, gości, a to od dietetyków po lekarzy, to widzę, że bardzo różne są przekonania. W każdym razie doktor Anna Lempki uważa, że leki, a sama jest psychiatrą, także przepisuje czasem leki, ona uważa, że leki doraźnie bywa, że spoko, ale generalnie to ona uważa, że jest delikatna, znaczy, że w Stanach jest hardkorowa przesada w używaniu leków. Że leczenie wszystkiego lekiem daje doraźny efekt, czyli długofalowy nie. Czyli jeżeli to jest depresja na zasadzie, że gość się chce zrzucać z okna, to jasne, to faszerować ile wlezie, żeby tego nie zrobił, bo to jest wtedy rachunek zysków i strat dość prosty. Ale jeżeli ktoś ma taką depresję, że zabijać to się nie chce, ale jest nieszczęśliwym człowiekiem, a chce być szczęśliwym i trwa to parę miesięcy, no to ona sugeruje, że kurczę, czy to na pewno trzeba lekami załatwiać, czy to długofalowo pomoże? Krótkofalowo jasne, ale czy długofalowo tak? Więc ona sugeruje, że leki mają ten minus, że one usuwają złe emocje. Tak? Czyli bierzesz lek i nagle czujesz się dobrze. Ale te złe emocje, to nie jest tak, że one nie wrócą, jak odstawisz lek. One tam są, bo one w jakimś sensie, w jakiś sposób tam powstają, tak? One się generują. Być może to jakieś mamy wzorce myślowe, jakieś tam przekonania, które mamy, słabą wiarę w siebie, no różne rzeczy, albo stres codziennej roboty. Więc odstawisz lek i to znowu przyjdzie i co? I znowu będziesz brać lek i tak w nieskończoność. Więc ona mówi, jasne, w niektórych przypadkach tak, ale w większości przypadków warto jednak się zastanowić poprzez ten mindfulness choćby nad tymi emocjami. Usiąść z nimi, zrozumieć, usiąść metaforycznie, to możesz chodzić po parku, ale zastanowić się, teraz czuję się, czy umiesz przed sobą powiedzieć, teraz czuję się beznadziejnie, a potem sprecyzować, czemu, co konkretnie. Nie ma emocji pod tytułem beznadziejnie, jest emocja pod tytułem strach, gniew, nienawiść i tak dalej. Więc niepewność, panika. Która to emocja? Dla nas facetów to jest hardkorowe ćwiczenie, bardzo trudne. Pewnie nie dla wszystkich, ale dla większości chyba. Więc my nie mamy takiego kontaktu z tymi emocjami, ale jest to świetne ćwiczenie, tak? Jeżeli je robisz, to zaczynasz być z tymi emocjami na zasadzie już wiem, co czuję i to jest okej. I to jest okej, już się nie będę czuć winny za to, że się taki czuję, bo depresja często też to jest taki ciąg nakręcający się, no nie? Czyli potem mam depresję, dlatego że mam depresję. Potem się ktoś ma atak paniki, bo się boi, że będzie mieć atak paniki. Więc to się zapętla. Także ona mówi, że sama brała kiedyś Prozac, bo nie umiała się dogadać z matką, kłóciły się, były tam matka czegoś od niej chciała, ona tego nie chciała, bo ma swoje podejście i się tak kłóciły, ale nie kłóciły się tak, jak czasem się ludzie kłócą, tylko one nie były w stanie ze sobą normalnie egzystować, tak? One się nienawidziły. przez te kłótnie. Potem przepisano jej Prozac, bo ona była wtedy nastolatką, więc tu nastolatka, bunt i tak dalej, za bardzo przesada, rzuca doniczką, Prozac. Dostała Prozac i mówi, faktycznie, zaczęłam dogadywać się z matką od razu, od pierwszej dawki, tylko zaczęłam czuć, jakby nagle wiele emocji z życia wyparowało. I złych, i dobrych. Nagle życie było takie szare. Zaczęłam się dogadywać z matką, bo nagle już nie miałam temperamentu, żeby się awanturować. Ale też nie miałam temperamentu, żeby cieszyć się mandarynką. Generalnie no, życie stało się takie, no jest spoko, no jest spoko. Więc stwierdziła, że odstawi ten Prozac i trudno. Będzie żyła trudno z matką, potem stosowała inne rozwiązania, tak, czy jakieś tam terapie, żeby się dogadać z tą matką i tak dalej. I tak mówi, że średnio to wyszło, ale nie żałuje, bo jej matka miała trudny charakter, więc i tak ciężko by się było dogadać, a brać leki przez całe życie, żeby się dogadywać z matką, która się nie chce dogadać, to stwierdziła, że bez sensu. Czemu ona ma płacić za to, że to matka ma taki charakter i nie chce tego zmienić? Także nawet ona stwierdziła, widzisz, mając doświadczenie z lekami na sobie, że nie zawsze to jest dobre rozwiązanie. Czyli o ile leki mogą być czasem przydatne, to już kiedy, to ja nie będę się wypowiadać, bo to nie moja działka, to tyle. Natomiast teraz przechodzimy do najlepszego rozwiązania. Oczywiście mamy już całe te dopaminę rozbrojone na wszystkie literki, ale teraz być może ta rzecz pojawiła ci się już w głowie dzisiaj, że skoro wszystkie te problemy, cała ta, potem może nie cała depresja, ale większość przypadków depresji, albo tego, że ktoś nie ma motywacji do niczego, tak, nic mi się nie chce. W życiu to tylko przeżyć, zarobić na przeżycie, ale coś nowego, jakieś sporty, jakieś nowe cele, własna firma. Nie, to. A dziewczyny mieć albo chłopaka, to nie, bo to trzeba iść się starać, to Tindera instalować, klikać. Nie, to wszystko za dużo roboty. Więc to jest przerzucanie wajchy w stronę przyjemności, po której, jak mówiłem już, następuje przeciągnięcie na siłę wajchy w drugą stronę, bo organizm chce dojść do równowagi. I być może niektórzy z was, ci sprytniejsi, już sobie zdążyli pomyśleć, dobra, to co jeżeli zaczniemy wajchę ciągnąć od drugiej strony? Czyli zamiast TikTok, żeby była tania przyjemność, to ja zacznę od bólu. Co jak zadam sobie ból? To czy wtedy też wajcha będzie przeciągnięta w stronę bólu, więc organizm, żeby zrobić równowagę, będzie musiał mi dostarczyć dużo przyjemności? Odpowiadam, tak! Dokładnie tak, brawo! Nobel ci się należy za to, że to rozkminiłeś bądź rozkminiłaś. I to jest super sprawa, oczywiście też po części niebezpieczna. Bo ból ma różne formy, tak? Czyli na przykład cięcie się żyletką to też jest ból. I rzeczywiście te osoby, które są później na terapiach, tłumaczą, że jak się tną żyletką, to jest ból i jest nieprzyjemnie, ale potem mają te endorfiny takie. A potem to jest taka jazda. Więc jak przegiąć wajchę w stronę bólu, ale tak, żeby się nie ciąć, czyli żeby to było zdrowe dla nas, żeby to było coś, co działa na korzyść całościową naszego organizmu, a nie dawało nam przyjemność, a znowu coś innego psuło, tak jak cięcie się. W związku z czym co? Rozwiązań na szczęście w cholerę jest. Pierwsze, najprostsze, najbardziej oczywiste to jest trening. Jaki trening pytasz? Obojętnie odpowiadam. Byle bolało, więc spacer zazwyczaj nie boli, chyba że jest dłuższy, ponad twoje siły, to wtedy boli, ale generalnie to raczej coś innego, tak? Czyli siłownia, pływanie, bieganie, obojętnie co, byleś czuł nieprzyjemność. Jak jest łatwo. Jak przychodzisz na siłownię i wszystko jest banalnie proste, w ogóle nic mnie tu nie rusza, to jest bez sensu. To jest bez sensu, przynajmniej ze względu na dopaminę, ale prawdopodobnie z uwagi na wzrost mięśni również. To musi boleć, rozumiesz to? To musi boleć. Oczywiście z czasem do pewnych rzeczy się delikatnie przyzwyczajamy. Czyli ja ostatnio, po paru latach zimnych pryszniców, w końcu, myślałem, że to nigdy nie nastąpi, ale w końcu widzę, że delikatnie są one łatwiejsze. Ale myślę sobie, że to nie jest tutaj kwestia czasu, tylko tego, że dołożyłem praktycznie codzienne kąpanie też w wodzie z lodem. Więc jak każdego popołudnia się kąpię w wodzie z lodem, to te poranne zimne prysznice nie wydają się już aż takie zimne. To chyba przez to. Natomiast dalej są bolesne. Tak? Więc zimny prysznic, zimna kąpiel, sport. Nawet to, że ty zjesz teraz zdrowe, że teraz jem kaszę, której nie lubię. To jest ból. Ale robisz to świadomie. Na zasadzie nie, o matko, ja chcę wszystko, sukcesy od razu, w sekundę, sama przyjemność. Tylko stwierdzisz, to teraz będę dojrzały. Teraz będę dojrzały i zeżrę kaszę, której nie lubię. Bo jest zdrowa. O, niam, jaka niedobra kasza, chyba se dołożę brukselkę do niej, żeby było jeszcze więcej bólu. I dokładasz brukselkę. Nie codziennie może, ale albo codziennie jako jeden taki posiłek. Taki hardkorowo bolesny, że tak powiem. I to jest świetne. I okazuje się, i mamy na to już tony badań i dowodów, że faktycznie to przeciąga ci wajchę, mimo że to nie są ekstremalne rzeczy zazwyczaj, tak? To nie musisz iść na Mount Everest i otrzeć się o śmierć. Tylko wchodzisz pod zimny prysznic, 2 minutki. Wchodzisz do wanny z zimną wodą i z dodatkiem lodu, 5 minut. Wychodzisz się, okazuje, że masz plus 250% dopaminy i plus 530% noradrenaliny i że to się utrzymuje przez kilka godzin. Kumasz to? Czyli można albo wziąć, zeżreć czekoladę i mieć plus 55% dopaminy, która się utrzymuje przez 10 minut i być gruby, jak to robisz ciągle, albo wleźć do zimnej wody, mieć 250% dopaminy więcej, utrzymującej się przez wiele godzin i jeszcze wzmocnić immunologię swojego organizmu. Potem jak cię znowu będą straszyć COVID-em, grypą, srowidem, to twój organizm tego nie łyka. Zauważ, że adepci Wima Hofa nie mówią o COVID-zie. To jest ciekawy element, że jak pogadasz z ludźmi na grupach związanych z Wimem Hofem, tymi, którzy ćwiczą ekspozycję na zimno codziennie, to tam generalnie nie ma tematu COVID-a. Tam się o tym nie gada. Tak, tak, z dietetykiem możesz pogadać, co jeść, żeby mieć większą odporność, żeby nie dostać COVID-a. Tak, coś tam gdzieś u lekarza się gada o COVID-zie, w rządzie się gada o COVID-zie, natomiast u zimno adeptów, że tak powiem, się o COVID-zie nie gada. To jest przeciekawe. Także widzisz, można powiedzieć, darmowa dopamina, zdrowa, zaczynając od bólu. I przecież czy to nie jest w ogóle zdrowe, że zaczynamy od bólu, a potem jest nagroda? Czy to nie jest w ogóle przypadkiem prawo działania natury, które my skutecznie gwałcimy naszym społeczeństwem, że najpierw nagroda, potem ból? Przecież świat działa dokładnie odwrotnie. Chcieli zeżreć mamuta, musieli poczuć ból, musieli gonić go, biegać, zasadzka, walczyć, czasem być rannymi i tak dalej, polować. Same nieprzyjemności. Ale potem mieli steka. Mamut steka i wszystko spoko. I żyli. I mogli żyć. Duży plus. W związku z czym to jest dopiero wspaniała rzecz. To jest prawo przyrody. Gdziekolwiek, cokolwiek wymyślisz, najpierw jest ból, potem jest przyjemność. Najpierw jest zbieranie na iPhona, potem ten iPhone cię dużo bardziej cieszy. To jest efekt uboczny, który ja widzę, że jak ja kupię coś za swoje, a nie za bankowe, to też to cieszy jeszcze bardziej. Jak ktoś kupuje auto w leasingu, no i oczywiście księgowa tam wyjaśnia wszystko, że to się opłaca bardziej niż za gotówkę, bo to, bo to tamto, bo podatki, coś tam i tak dalej. Ale magicznie tak się dzieje, że ja auto, które mam, którym jeżdżę, po 2 latach cieszy mnie jak pierwszego dnia. Patrzę na nie, ach, moje autko. I mnie tak cieszy. Natomiast jak kupowałem auta w leasingu, to po 3 miesiącu one już nie były takie fajne. Dlaczego? Dlatego, że coś mi przeszkadzało w radości. Co to było? Rata. Przychodziła ciągle miesiąc przez 36 miesięcy rachunek. Rachunek. Raz odebrałeś, a co miesiąc masz cierpieć. Bez sensu. To ja wolę najpierw pocierpieć, a potem się ciągle cieszyć. Tak to działa, więc sterujmy wajchą w taki sposób, żeby było to odpowiedzialne, przyjacielu. Tak trzeba sobie z wajchą w życiu radzić, żeby robić z nią dobre rzeczy, a nie złe. Także ciekawe badania. Gąsienice wsadzone na 2 godziny do 35 stopni, a gąsienice dla nich norma zdrowa, optymalna, to jest 20 stopni. Więc wsadzili je na 2 godziny do 35, czyli tak, żeby ich to nie zabiło, ale żeby było wysiłkiem. Okazuje się, że one żyły 25% dłużej. Czyli trochę bólu jednak nie tylko nikogo nie zabiło, ale pomogło. Kolejne podłe eksperymenty pokazały, że muchy, które odwirowano w wirówce, brano muchy, wsadzano do takiej wirówki powietrznej i po to, żeby one straciły równowagę, żeby im się kręciło w głowach i tak dalej. Patolarze, hej, no nie. Ale w końcu wyszło z tego eksperymentu, że jak te muchy tak odwirowano dobrze, to one żyły dłużej, znowu o 50% niż normalne muchy i były sprawniejsze również fizycznie. Miały mocniejsze, nie wiem, mięśnie, czy to się tam u nich nazywa, czy tam chrząstki. W każdym razie lepiej sobie radziły w życiu. Czyli znowu trochę cierpienia. Przejdźmy do ludzi, bo nie jesteś muchą ani gąsienicą prawdopodobnie. Jeśli jesteś gąsienicą i oglądasz ten odcinek, napisz w komentarzu. Gąsienica. Dobra. A teraz ludzie. Hiroshima. okazuje się, że ludzie, którzy nie byli w epicentrum wybuchu, znaczy ci, co byli w epicentrum, to ich nie ma, ale ci, co byli trochę dalej, ich napromieniowało, to oczywiście wiadomo, co to się potem z nimi działo, tak? Oczy wypadały, straszne rzeczy. Ale okazuje się, że była taka grupa ludzi, którzy była trochę napromieniowana, bo była daleko od epicentrum, ale nie tak daleko, żeby tego uniknąć. Więc oni byli trochę napromieniowani. I okazuje się, że ci Japończycy właśnie z tej strefy, Hiroshima i Nagasaki, żyli potem dłużej. Znowu, o kilkanaście, kilkadziesiąt procent dłużej niż normalny Japończyk. Kumasz to? Napromieniowali go, a on żyje dłużej. I rzadziej zapadali na raka, o dziwo. No bo tu się wydaje, no dobra, może żyli dłużej, ale pewnie coś im tam wyrosło na oczach albo coś. A tu właśnie wręcz przeciwnie. Rzadziej mieli raka. Tylko to musiała być oczywiście zdrowa dawka promieniowania, bo tak by to trzeba w obliczu tych badań nazwać. Więc czyż to nie jest niesamowite? Oni to tłumaczą aktywizowaniem apoptozy, czyli takiej programowalnej śmierci komórki, czyli jak się, że w naszym organizmie pod wpływem tam diety, różnych tam obijania się, regularnie pojawiają się szkodliwe komórki i one, niektóre z nich mogą nie chcieć umrzeć. Tak, zdrowe komórki umierają, pojawiają się nowe w ich miejsce, tak te niezdrowe mogą nie chcieć umrzeć i zaczynają się mnożyć. I trochę lipas, zaczynają być nieśmiertelne i mogą zabić nas. I tłumaczą to, że prawdopodobnie zatem te stresowe rzeczy, takie jak właśnie radioaktywność, może ubijać te komórki, które były nie do ubicia. I przez to one się wydalają, nie ma ich i możemy żyć dłużej. To nie oznacza, że powinieneś jutro jechać do Czarnobyla na wycieczkę i tam zamieszkać, kupić namiot i tyle. Tylko, że wajcha w stronę bólu to nie jest fikcja, to nie jest masochizm chorych ludzi, tak? O, ten wieczorek zaczyna dzień od zimnego prysznicu, a po południu na koniec pracy to wchodzi do wody z lodem. No psychol, jakiś psychol. To nie jest rodzaj masochizmu, to wręcz przeciwnie. To jest opłata za to, żeby później cały dzień był dobry. Opłata, tak? Ranny prysznic, zimny, potem trening, płacę, inwestuję wręcz. Inwestycja to jest. Potem cały dzień lepszy. A jak po paru godzinach pracy już po treningu straciłem tę energię, tak? Bo tyle roboty było, że już energia z treningu się skasowała, zimna wanna i tak dalej. I znowu energia na drugi koniec, na drugą część dnia. It's true. Więc inwestuję, ciągle inwestuję. To jest fantastyczna inwestycja. A tymczasem okazuje się, że ludzie dzisiaj na przykład siedzą 50% więcej niż raptem 50 lat temu. Nie. 1000 lat temu, tylko 50 lat temu ludzie siedzieli 50% mniej niż dziś. Kumasz to? Więc nie ma opcji i w tym jest problem, że ewolucja tak szybko nie ogarnie. My wynaleźliśmy krzesła, komputery i tak dalej. Ewolucja, TikToki, ewolucja nie stanie. Czyli to jest problem do rozwiązania i pewnie za 50 pokoleń gość będzie w stanie klikać na TikToku i nie zepsuje mu to dopaminy, będzie wszystko spoko i tak dalej. Będzie w stanie inny siedzieć 10 godzin w biurze, a potem 5 godzin na sofie w domu i w ogóle to nie wpłynie na jego zdrowie. Tak, kiedyś tak będzie, bo ewolucja się do tego przyzwyczai. Natomiast, sorry, ale nie my. Trudno, my musimy inaczej. Okazuje się, że do dziś stosuje się mini elektrowstrząsy. I w dodatku okazuje się, że one działały. Tego nie wiedziałem. Byłem przekonany, że elektrowstrząsy to była mega porażka jakichś sadystów sprzed 150 lat, a tu się okazuje, doktor Anna Lemke mówi, że elektrowstrząsy generalnie działały i pomagały. Dlaczego? Bo znowu, to było dodawanie bólu. Oczywiście, tam były inne kwestie, czy ci ludzie zawsze, na przykład jak byli w szpitalu psychiatrycznym, czy oni się zgadzali na te elektrowstrząsy, tak? Czy przyszła wielka Helga i przywiązywała typa i teraz ty tu dostaniesz z paralizatora. Więc trudny temat, ale podobno do dziś się stosuje mini elektrowstrząsy. No i ona narzeka, że słusznie, moim zdaniem, że lekarze wolą nie leczyć bólu bólem, tylko przyjemnością. Tak, czyli czuję się źle, to wejdę do zimnej wody. A lekarze mówią, czujesz się źle, weź tabletkę. My sami często sobie tak mówimy. No ja może nie, ale chociaż nie, czasem tak, tak, bo czuję się źle, to sobie obejrzę serial. Tak, może ja jestem antytabletkowy, no ale na serialu się można czasem przyłapać. Więc tak to wygląda, czyli terapia z zepsutego systemu dopaminowego poza oczywiście autorestrykcją, poza postem, to jest jeszcze wystawianie się na to, co sprawia nam stres. Stres albo fizyczny, albo psychologiczny. Na przykład to, że ja regularnie od lat występuję publicznie, będąc osobą, która jest chyba ostatnią, która powinna występować publicznie, w sensie takim, że dla mnie to było ultra kontrnaturalne. Wiadomo, wszyscy się boją swoich pierwszych wystąpień, ale ja w szkole średniej, jak pani mi, podstawowej, jak pani powiedziała, Maćku, powiedz wszystkim, że lekcja historii będzie w innej sali, to ja to 30 lat później pamiętam jako traumę. No nie taką traumę, że się budzę po nocach, ale pamiętam, że było coś takiego i jakie to było strasznie trudne, że musiałem przyjść do wszystkich ludzi z klasy, mimo że pojedynczo, ale każdemu, nie z każdym się przyjaźniłem, tak naprawdę to z dwoma się przyjaźniłem, więc do wszystkich innych też musiałem iść i powiedzieć, że lekcja przeniesiono. I taki człowiek stwierdził, w związku z tym będę występować przed tysiącami ludzi. Czemu nie? No bo jakoś tak od ekstremum do ekstremu. Czemu nie? Więc wystawianie się na to, co sprawia nam stres, to jest genialna terapia dopaminowa. Rewelacyjna. Także to działa. Czyli wystąpienia publiczne. Lot samolotem. Boisz się latać? No to lataj. To lataj częściej. No, sorry, no ale tak jest. Poznawanie nowych osób. Jeśli boisz się poznawać ludzi, to poznawaj więcej ludzi. Celowo i to jeszcze w trudniejszy sposób, czyli nie na forum internetowym, tylko poznawaj. Może gdzieś na ulicy, może w jakimś klubie, może gdzieś. W taki sposób, który wydaje ci się stresujący. Wystawia się na zimno, jeśli się boisz zimna. A my w naszych czasach się boimy nawet deszczu, tak? Zobacz, jak tylko zacznie padać deszcz, to wszyscy jakby po prostu, jakby to siarka leciała, albo no siarka to może czasem leci, ale jakby to kwas leciał z nieba. Wszyscy od razu, koniec, nie ma ludzi, przepadli. Ja wiem, bo biegam, a jak biegam, to czasem biegam w deszczu i wtedy nie ma nikogo w pobliżu poza innymi biegaczami. Ale ja, fajnie się wtedy biega, bo jest cicho. Tylko ja, biegacze, sarenki i dziki. Więc jest spoko, ale generalnie dziwne to jest trochę, no nie? Że poszedł na deszcz i co, umarł? Czy co? On myśli, że on anginę od tego dostanie, a jeżeli dostanie, to pytam, w jakim stanie jest jego organizm, że on od jednego spacerku po deszczu dostaje anginy. Pytam jego i pytam też siebie z przeszłości, bo przecież mówię też o sobie. Także tak to działa. Jedyny minus metody polegającej na zaczynaniu od bólu jest taki, że to trzeba, że to jest trudne, tak? Że to trzeba zrobić świadomie, że to się samo nie dzieje, bo z automatu szukamy przyjemności, tak? Czyli TikToki, frytki i tak dalej. A żeby zrobić coś innego, trzeba zrobić to celowo. Trzeba nabrać tej świadomości, przygotować się, zrobić i stwierdzić. To już jest walka z własnymi emocjami, można powiedzieć. Ale skuteczna. Także ciekawa to rzecz. Jeszcze taka ciekawostka dla tych wszystkich, którzy się będą wystawiać na stresowe sytuacje, że tolerancja na stres nie jest zgeneralizowana. Co to oznacza? Że jest sobie człowiek, i on się boi wystąpień publicznych i poznawania dziewczyn. I teraz on zaczyna iść na szkolenia z wystąpień publicznych, zaczyna wychodzić na scenę, zagadywać do ludzi i tak dalej, i tak dalej. I występuje przed tysiącem ludzi. I mimo to on dalej się boi zagadywać do dziewczyn. Czyli to nie jest tak, że pokonał jeden strach, to nagle pokonał drugi, tak? Skoczył na bungee i nagle z tego tytułu magicznie będzie turbo biznesmenem, bo teraz spotkania biznesowe, negocjacje, gadki z prawnikami i obawa o kontrolę skarbową już go nie dotyczą. Nie, bungee mu w tym... Bungee uczy, nie bania się bungee. A przedsiębiorczość uczy, nie bania się przedsiębiorczości. A poznawanie fajnych osób uczy, nie bania się poznawania fajnych osób. Tak to działa. I tutaj Anna Lempki daje disclaimer, że mamy też czasem niektórzy mają tendencję do uzależniania się od bólu. Co to jest uzależnianie się od bólu? No to, kiedy tego bólu sobie fundujemy za dużo, tak? Czyli jak ktoś już na przykład, nie wiem, co godzinę wchodzi do zimnej wody, to już nie jest normalne. To już jest stan, kiedy prawdopodobnie już, nie wiem, coś mu się wydarzyło, jakaś tolerancja się pojawiła, taka, że coś musi robić. I nie mówimy teraz o takich hardkorach, że ktoś tam by się ciął, ale jednak nawet robi coś zdrowego, tylko że już to robi ciągle. Mówi tutaj jako przykład Anna Lempki o sportach ekstremalnych, tak, że to jest przecież ekstremalne i znowu uzależnienie się od sportów ekstremalnych, czyli nie uprawianie ich, czyli to, że ktoś se właśnie albo skoczy na bungee, albo tam pojeździ na torze i tak dalej, no to jest w jakimś sensie zaczynanie od bólu i to może pomóc w regulacji systemu dopaminowego, zresztą po takich wydarzeniach przecież człowiek czuje się świetnie, nawet jak w trakcie czuł się tragicznie. Każdy, kto był w jakichś, nie wiem, Energylandiach, no to wie, tak, że w trakcie to nam chyżo, ale potem, jak już zejdziemy, to życie jest piękniejsze w każdych jego formach. Także tak to działa, natomiast ona mówi, trzeba uważać, żeby się nie uzależnić od tego, tak? Ponieważ to może być, no pomijając, że fizycznie niebezpieczne, tak, bo jak ktoś się wspiął na jedną górę, ale musi na kolejną wyższą, a potem na kolejną wyższą, a potem już bez zabezpieczenia, potem coś, to może zginąć po prostu. Natomiast jest to też niebezpieczne pod kątem systemu dopaminowego, bo można go przeregulować w drugą stronę. Tak, że w którymś momencie już ten ból nie jest dla nas tak bolesny i trzeba sobie go zwiększać. To myślę, że to nie tyczy się większości z nas, ale jest jedna grupa ludzi, duża, której to tyczy, praca. Że można się uzależnić od pracy, jeżeli ktoś ma pracę, która generalnie jest wysiłkiem i bólem, no powiedzmy wprost. Praca jest bólem, oby nie takim, jak właśnie niektórzy mają pracę, że nienawidzą swojej pracy, ale nawet ci, którzy swoją pracę kochają, to dla nich też ich praca jest bolesna. Bo muszą się wysilić, muszą się skoncentrować przez dłuższy czas, muszą coś zaplanować i tak dalej. Więc oczywiście oni gdzieś tam czują jakiś flow, jakąś przyjemność, ale też mnóstwo bólu. Nawet jak go nie zauważają w trakcie, to on tam jest. On tam jest, bo praca to jest ból. Także tu można się faktycznie uzależnić i takie uzależnienia, czy od sportów ekstremalnych, czy od pracy, prowadzą do tak zwanej anhedonii, czyli do nieumiejętności przeżywania przyjemności. Bo wajcha tak bardzo przeszła w stronę bólu, że już nie jest w stanie się podnieść. Tak jak mówię, jest to trochę niszowe, ale warto wiedzieć, że takie coś również jest. Jeżeli ktoś z was czuje się pracoholikiem, ale no właśnie, no bo to nie wiadomo, bez diagnozy ciężko stwierdzić, ale jeżeli faktycznie przychodzisz po pracy do domu i nic nie jest fajne w tym domu i się zastanawiasz, czemu ty wtedy też nie pracujesz, to jest prawdopodobnie anhedonia, tak? Czyli że ty musisz robić tamten ból pod tytułem praca, bo już cię nic nie cieszy. I mamy to, jeżeli chodzi o ból, przejdźmy jeszcze do radykalnej uczciwości. Zauważyła nie tylko doktor Anna Lemke, ale badacze generalnie nałogowców, alkoholików, ćpunów, że oni są mega kłamcami. Że jeżeli pokazuje nam teraz GPS, że dojedziemy pół godziny później, to gdybyśmy byli alkoholikami, ćpunami, to byśmy powiedzieli tam, gdzie mamy dojechać, zadzwonili i powiedzieli, w ogóle nie zadzwonilibyśmy pewnie. Jak oni by zaczęli się niepokoić, to by zadzwonili, a my byśmy powiedzieli, że będziemy za 10 minut. Czemu nie, że za pół godziny, skoro to nic nie zmienia, skoro i tak będziemy za pół godziny? Ale nie. Ludzie mówią, że za 10 minut będą, mimo że widzą na GPS-ie, że 30. Albo często jest tak, że ktoś wyszedł z domu spóźniony, bo się obijał, z czymś nie zdążył, a potem mówi, że się spóźnił, bo były korki. To jest szkodliwe. I znowu, doktor Anna Lemke to tłumaczy. Czemu w takim razie to w ogóle jest? Tak? Czemu mamy taką tendencję do ściemniania przy takich małych rzeczach? Dlatego, że pierwotnie, przez te 300 tysięcy lat, to był mechanizm przeżycia. Zasobów było za mało, było wiadomo, że nie wystarczy dla każdego, więc trzeba było zrobić tak, żeby tamten się nie dowiedział, że ja mam w piwnicy jeszcze zapas mamuta, bo jak on się dowiedział, to on przyszedł z kolegami, rozwalili mi ryj i wzięli mi mamuta. Więc ja musiałem narzekać. O kurczę, jak to szkoda, że nie mamy żadnego mamuta, już chyba umrę z głodu, już mnie brzuch boli. I on wtedy myśli, o ten gość nie ma mamuta, trzeba iść na polowanie albo szukać gdzieś indziej. Więc to był mechanizm adaptacyjny. Ale dzisiaj w świecie nadmiaru dokładne przeciwieństwo jest prawdą. Czyli dzisiaj to właśnie mówienie prawdy działa. Oczywiście ja wiem, są wyjątki. Politycy to są ludzie żyjący z kłamstwa. Ale na przykład w biznesie, w pracy, to im więcej kłamstwa, tym większe jest ryzyko, że coś nie zadziała, a na pewno jest tym większe ryzyko, że rozwali ci się system dopaminowy i że skończysz z nałogami. Czy to będzie alkoholizm, czy to będzie tiktokoholizm, nieważne. To czy to tragiczne, więc bez sensu. I tutaj rozwiązaniem jest radykalna uczciwość. Dlaczego? Bo jest bolesna. Bo zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że się spóźnisz, bo zamuliłeś, zapomniałeś nastawić budzik albo go wyłączyłeś. To jest ból. Przyznawanie się do swojego błędu. O kurde. Więc to jest ból. Także dlatego to działa, bo przerzuca wajchę w stronę bólu. Plusy szczerości są liczne. Szczerość zwiększa empatię, bo jak ty zaczynasz mówić o tym, że właśnie zamuliłem i dlatego się spóźniam, to następnym razem jak ktoś ci powie, że się spóźnił, to też rozumiesz już bardziej, tak, że aha, no pewnie zamulił i tak dalej. Zmniejsza nałogi. To mamy w badaniach wiadome, że zresztą to jest krok, jeden z tych 12 kroków alkoholików. Mówić samą prawdę i tylko prawdę. I jak się mówi prawdę, jak się jest uczciwym, to się okazuje, że łatwiej się kontroluje impulsy. Po prostu. Więc mniej nałogów. Do tego mamy świadomość naszych własnych działań. Skoro spóźniam się, bo zamuliłem, to znaczy, że zamulam, czyli muszę wiedzieć, czemu ja wyłączam ten budzik, co się dzieje, co źle nastawiłem, może trzeba wstawać 15 minut wcześniej i możemy się samodoskonalić dzięki temu. Do tego tworzy głębokie więzi, tak? Bo ludzie szczerzy stworzą głębokie więzi, ludzie nieszczerzy tworzą związki na zasadzie takich gierek. Teraz ja krzywo spojrzę i zobaczę, czy on zauważy, teraz ja będę cichy, to zobaczę, czy ona będzie przez to, jej będzie przykro. Ja pierdzielę, co my jesteśmy w żłobku, a 80 co najmniej procent ludzi tak robi, tak żyje. W pracy, w związkach, gierki, jakby nie można było powiedzieć. To jest tak, tu chcę tak, tego nie chcę, tego nie lubię, to jest dla mnie nie do przekroczenia granica, a to spoko i tak dalej, ale by było fajnie. No i właśnie, więc to tworzy głębokie więzi, a jednocześnie buduje reputację osoby wiarygodnej. Bo jeżeli masz może takiego znajomego, co to zawsze, nie dość, że zawsze się spóźnia, to jeszcze zawsze jakąś bzdurną wymówkę wymyśla do tego. A dzisiaj bo to, a dzisiaj bo tamto, a dziś bo przebudowa drogi, a dziś bo korek, a pojutrze bo coś tam. Wychodzi na to, że on zawsze jak jedzie, to ma przebudowę drogi. Jego, wszystkie drogi, które go otaczają, są zawsze przebudowywane i zawsze są tam korki. Także i tak od 20 lat. Więc uczciwość buduje reputację osoby wiarygodnej, a reputacja się przydaje. Reputacja to jest waluta biznesu. Tak? Jak gadasz uczciwie, wszystko się spina w tym, co ty mówisz, to wszyscy cię szanują, chcą robić z tobą interesy. A jak ty się rozmijasz z prawdą, coś czarujesz i tak dalej, to ludzie tak myślą, kurde, z tym to nie chcę, bo nie wiadomo, co on odwali. Widać, że on coś jedzie na 7 frontów, trochę bez sensu. Także, tak? I do tego szczerość jest zaraźliwa, tak? Czyli jak my jesteśmy szczerzy, nasi bliscy zaczynają być też bardziej szczerzy, bo widzą, że my już nie gramy, więc nie ma potrzeby grania. Zwłaszcza, że szczerość to jest taka odwaga zdjęcia tarczy. Tak, ja nie mam tarczy, to jest zachęta, żeby inni też jej nie mieli. I doktor Anna Lempki sugeruje, żeby odpowiedzieć sobie na kartce najlepiej na trzy ważne pytania. Po pierwsze, dlaczego chcesz dokonać tej zmiany? Czyli dlaczego chcesz rzucić picie, TikToka, ale też dlaczego chcę być szczery teraz, tak? Dlaczego chcę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę? Z czego rezygnujesz, dokonując tej zmiany? Czyli na przykład rezygnując z TikToka, z czego jeszcze rezygnujesz? Na przykład z zapełnienia chwili bez nudy, tak? Z tego rezygnuję. I jaki jest pierwszy krok? To jest kluczowy element, zarówno w biznesie, jak i w życiu, z dobrą dopaminą. Jaki jest pierwszy krok? Co z tym mam zrobić? No i tyle. I tutaj ona mówi, żeby się nie bać tej szczerości, że jest taki mit, że jak my będziemy gadać o swoich słabościach, że ja to się boję tego, ja to nie lubię tamtego, ja to tutaj, to mnie wkurza, zamiast być takim Conanem barbarzyńcą, to, że to zadziała na naszą niekorzyść, że ludzie to będą wykorzystywać, że będą nas mieli za frajera. Tymczasem wszelkie badania pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. Ludzie nas wtedy bardziej szanują, zaczynają nas bardziej mieć za członka własnego plemienia, bo przecież oni też tacy są. Obojętnie, co pokazują na Instagramie, to są niedoskonali, są wkurzeni czasem, są załamani czasem i tak dalej. Rzuciliby wszystko w cholerę czasem, w związku z czym tak to działa. I jak to powiedział Aeschylus, musimy cierpieć aż do prawdy. Także tak to działa. I z kolei narracja ofiary trzyma w nałogach w nieskończoność, tak? Czyli właśnie, bo to jest ten brak uczciwości. Czyli nie ja piję, bo nie umiem przestać, tylko ja piję albo ja TikTokuję, bo taki jest świat, bo wszędzie jest alkohol, bo to. Nawet jeżeli to są fakty i znaczne utrudnienia, to nie oznacza, że to jest ostateczny i główny powód tego picia. Ja piję, bo ja piję, tak? Drugi nie pije, a też jest w tym samym świecie. Jakiś wieczorek nie ma TikToka, a ty musisz? No to nie, jakby to było obiektywnie zakażające, to każdy na świecie siedziałby ciągle na TikToku. Albo każdy byłby alkoholikiem, albo każdy byłby narkomanem, albo każdy byłby palaczem. Każdy by oglądał pornosy, a tak nie jest. Więc ktoś tego nie robi. Czyli nie można iść z narracją ofiary przez życie, bo wtedy to jest kłamstwo, to nie jest uczciwość, ale przede wszystkim to powoduje, że nie wychodzisz z tego. Także tak to działa. Budujesz wtedy tak zwane przez psychologa Donalda Winnicotta fałszywe ja. Że teraz jest jakieś ja, które tam trzeba bronić, życie jest nie do zniesienia, więc ja tu tworzę jakąś narrację, tak? Czyli po rozstaniu jest tak ciężko mi z moimi emocjami, nie przyznam się do tego, że to tak bardzo mnie złamało, więc ja powiem, teraz robię fałszywy ja pod tytułem związki nie są dla mnie, ja nie potrzebuję miłości, ja jestem typem samotnika i tak dalej. Typ samotnika, widziałeś coś takiego w przyrodzie? Znaczy w przyrodzie to może jest, modliszka na przykład, jak spotka swojego gościa, to potem go zeżre i już jest typem samotnika, ale generalnie patrząc na to, jak gatunki przedłużają swoje istnienie, no to chyba nie za pomocą samotników. No, w każdym razie. A mówienie prawdy, szczerości uczy nas prawdziwego ja. To jestem ja, ze wszystkimi tego bolączkami i tak dalej. I to pomaga szybciej leczyć się z bólu, z traum, z różnych strasznych również doświadczeń. Eksperyment z piankami robiono, ale nie ten, który jest bardzo znany, ten eksperyment marshmallow, że tam pianka, czy wyczekasz, czy nie wyczekasz i że te dzieci, które nie wyczekały na piankę, no to miały potem gorsze życie. Nie ten eksperyment, inny. Że wzięli dzieci i wzięli te pianki marshmallow i powiedzieli jednej grupie dzieci, że jak naciśniesz tutaj, tutaj masz dzwonek i wytrzymaj ile możesz bez jedzenia tej pianki, jak naciśniesz przycisk, to przyjdziemy my, naukowcy, no i zakończymy badanie, możesz zjeść piankę. A drugiej grupie to samo powiedzieli, tylko że różnica była taka, że pierwszą okłamali. Czyli siedziały dzieci, mówiły, dobra, już wytrzymałem dużo, naciskam przycisk. Dzwonek, nie ma gościa, nikt nie przychodzi. Dzwonek, 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 nikt. Potem chwila ciszy, nagle przyszedł. I nie wiadomo dlaczego. A w drugiej grupie, jak dziecko naciskało dzwonek, to przychodził naukowiec zgodnie z obietnicą. To było badanie nad kłamstwem. I co się okazało? Sprawdzano, co z tymi dziećmi się dzieje później po tych badaniach i okazało się, że grupa uczciwa, w sensie ta, której nie okłamali, 4 razy dłużej wytrzymała w kolejnych różnych badaniach i eksperymentach, czekając na nagrodę. Czyli chodzili na różne dalsze badania i tak dalej i przez to, że oni dostali prawdę, to nauczyli się odroczonej gratyfikacji, wiedzieli, że są zasady i że one działają. A ci oszukani 4 razy rzadziej. Więc zobacz, jakie to jest prawdopodobieństwo wpadania w nałogi, różne inne rzeczy. Zatem szczerość buduje przekonanie, że świat jest bezpieczny, że nic mi nie grozi, więc możemy mówić prawdę. Wszystkiego jest pod dostatkiem, skoro mówimy sobie prawdę. Nie musimy się okłamywać, żeby jeden drugiemu wydarł. A to jest przecież fakt, bo naprawdę jest wszystkiego pod dostatkiem. Jakby nie było żadnej wojny na świecie, to i tak ludzie by i rządy by się dogadały. Ja wiem, że to utopia jest, ale mówię, że żarcia jest. Żarcia nie brakuje dla wszystkich. Pokoju, miejsca do mieszkania nie brakuje dla wszystkich. Prądu też by nie brakło dla wszystkich. Więc to nie jest tak, że dzisiaj już tak nie jest dzięki technologii. Nie dzięki jakimś komunistycznym ideologiom, tylko dzięki technologii i biznesowi i kapitalizmowi. Jest już tak, że byłoby wszystko dla wszystkich. Tylko, że są nieuczciwi politycy, którzy nie chcą. Oni chcą, żeby to oni mieli więcej. No i to wszystko się potem tak rozwija. No w każdym razie wiemy, że szczerość działa. Natomiast wiemy z kolei, i to jest inne badanie przytoczone, że słuchanie bzdur z mediów, czyli wiadomości, że tam będą wojny, że tu kryzys idzie, że to, że tamto i tak dalej, słuchanie, generalnie czytanie newsów, oglądanie wiadomości, to nie jest orientowanie się w świecie, tylko to jest budowanie poczucia niewystarczalności. Czyli te osoby wbrew faktom uważają, że świat jest gorszy niż jest. I przez to też częściej kłamią, bo to jest, tak jak mówiłem, mechanizm przetrwania. Czyli tak to działa i to nas prowadzi do ostatniego punktu, czyli wstydu prospołecznego. Okazuje się, że wstyd może być zły, taki destruktywny, że znowu wypiłem, znowu zjadłem batona, znowu siedziałem na TikToku i teraz się wstydzę, jeszcze sobie dowalam tym wstydem, przez to czuję się jeszcze gorzej i wracam na Facebooka. Natomiast prospołeczny wstyd to jest taki zdrowy, czyli że ja się przyznaję do pewnych rzeczy i wstydzę się tego. Słuchajcie, przyjaciele, zapiłem. Myślałem, że nie zapiję, a zapiłem. To jest wstyd prospołeczny, czyli wobec innych ludzi. Albo słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale naprawdę ten budzik, nie zczaiłem go, jakoś go musiałem wyłączyć i teraz jestem po czasie. I tyle. Albo miałem coś zrobić, deadline był wczoraj, ja wiem, ale zamuliłem. To nawet nie, że coś się wydarzyło w moim życiu, bo można wymyślać, że babcia umierała akurat, ale nie, po prostu jakoś tak nie mogłem się do tego zabrać i nie znalazłem sposobu, jak się przemóc. I tylko przez to zawaliłem, sorry. To jest wstyd prospołeczny. Czyli zmieniamy kłamstwo na szczerość, przyznajemy się od razu do błędów i to działa. Więc to jest fantastyczne. I tylko z takim disclaimerem, że do tego się przyda przyjazne towarzystwo. Bo zdarzy się taka ciotka, która jak wykorzysta wszystko, co powiesz przeciwko tobie. I no i właśnie, więc cóż, bywają takie towarzystwa, gdzie ciężko, ale w zdrowych towarzystwach nawet mini kłamstewka typu będę za 10 minut, jak wiesz, że za 15, to jest niepotrzebna rzecz i uczymy się tej radykalnej szczerości. A z kolei media społecznościowe to jest klasyka destrukcyjnego wstydu, tak? Bo tam masz się wstydzić za to, że nie masz wymiarów 90-60-90 na Instagramie, że nie jesteś zylionerem, że nie jesteś co tydzień na wczasach w Tajlandii, czyli to jest wstyd destruktywny. On nie jest oparty o fakty, on nie buduje, on nie motywuje, on niszczy. Więc taki wstyd jest do bani. Natomiast wstyd, że zrobiłeś coś źle i chcesz to zmienić, ale jeszcze nie umiesz, to jest wstyd prospołeczny, zdrowy, jak się do tego przyznajesz. Bardzo dobrze. Wtedy to ci pomoże i to działa. Przypominam, PDF-a z tego odcinka można pobrać pod tymże nagraniem i na koniec 10 takich punktów podsumowujących, czyli dekalog równowagi dopaminowej. Punkt pierwszy, poszukiwanie natychmiastowej przyjemności prowadzi do bólu. Teraz już rozumiesz dlaczego. Punkt drugi, przykazanie drugie, naprawa zaczyna się od abstynencji. Punkt trzeci, abstynencja resetuje ścieżki nagrody w mózgu i tym samym naszą możliwość cieszenia się małymi rzeczami. Czyli trochę abstynencji, trochę postu dopaminowego, życie znowu będzie piękne. Punkt czwarty, autorestrykcja uczy nas tworzenia przerwy między chęcią a konsumpcją. Czyli chcę klikać, to se poklikam, ale później. Chcę pączka, może zeżrę, ale nie teraz. Tak? Czyli uczymy się tworzyć przerwy, bo normalnie to bez autorestrykcji nie robimy żadnej przerwy. Chcę coś robić, to robię. I to jest złe. Więc autorestrykcja jest koniecznością w czasach obfitości. Punkt piąty. Leki, owszem, mogą pomagać mogą resetować nam ścieżki nagrody, to fakt. Wiemy to z badań, ale nie naprawiają realnego problemu, który doprowadził przecież do tej nierównowagi, więc prawdopodobnie po odstawieniu leków i tak wszystko z czasem wróci. Czyli nie jest to ostateczne rozwiązanie. Punkt szósty. Przejście w stronę bólu naprawia naszą równowagę w stosunku do przyjemności. Punkt siódmy. Uważajmy, żeby się od bólu nie uzależnić, czyli żeby nie przesadzić, nie robić go w niezdrowy sposób. Punkt ósmy. Radykalna uczciwość buduje świadomość, poprawia intymność i tworzy mentalność obfitości, dostatku. Punkt dziewiąty. Wstyd prospołeczny, czyli wobec innych ludzi, wzmacnia nasze poczucie przynależności do plemienia ludzkiego. I punkt dziesiąty. Zamiast uciekać od świata, możemy znaleźć rozwiązania, żyjąc z nim w zgodzie. Czyli cała ta moja gadka i cała jej książka i tak dalej nie jest po to, żeby kupić starą Nokię, schować się w piwnicy i nie widzieć więcej się z ludźmi, tylko żeby uregulować się i żyć w tym świecie i dalej mieć smartfona i pracować z internetem i może nawet mieć konto na Facebooku jak trzeba i tak dalej, ale żyć zdrowo. I to jest jak najbardziej możliwe, jeżeli robisz to w oparciu o to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. Dzięki bardzo, to tyle na dzisiaj. Przypominam, że już 2 października o 20 prowadzę bezpłatnego live'a, gdzie pokażę 10 dobrych, moim zdaniem, pomysłów biznesowych i pokażę, jak się ogólnie sprawdza pomysły na biznes. Linka masz pod tym nagraniem, także dołącz do nas. Przypominam również, że na sekretyspółek.pl dowiesz się, jak prowadzić spółkę z o.o., dlaczego prowadzić spółkę z o.o., jak prowadzić firmę w Polsce nie płacąc ZUS-u i płacąc tylko 9% podatku dochodowego. Z kolei na instytutlingwistyki.pl poznasz jeden z 10 języków obcych. Masz tam 5 lat dostępu do naszej platformy native speakera, 2 razy w tygodniu możesz ćwiczyć z obcokrajowcem, mapy myśli, 100 podcastów, mnóstwo różnych materiałów i to wszystko za jednorazową opłatą, więc będzie skutecznie i będzie fajnie i ciekawie. A z kolei, już na sam koniec, na stronie ekspertia.com.pl możesz kupić książkę Jak Walt został Disneyem. Animowana, że tak powiem, czy kolorowana biografia Walta Disneya o tym, jak przez porażki, przez ból doszedł w końcu do sukcesu. Świetna książka dla dzieci, dla dorosłych. Mega polecam ekspertia.com.pl. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz nam pomóc, to oczywiście najlepiej kupując coś od nas, to wiadomo. Ale jeżeli chcesz nam pomóc, nie wydając ani grosza, to skomentuj ten odcinek, zalajkuj go, dodaj siebie do subskrybentów i podziel się tym odcinkiem z innymi, ponieważ tak to jest na YouTubie, że algorytmy w oparciu o te 4 elementy, o subskrybentów, szerowanie, tak, komentarze i lajki decydują, czy dany film pokazywać też zupełnie nowym, obcym osobom, więc byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyś zainwestował trochę tego mini bólu w to, żeby wszystkim nam było przyjemniej, czyli żeby ten program mógł się rozwijać i istnieć przez lata. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że to było przydatne. Przypominam, że jeżeli nie obejrzałeś tamtego 2 odcinka o dopaminie, bardzo warto, bo tam nie było to samo co dzisiaj, tylko inne rzeczy, więc warto mieć całe spektrum. A rok temu nagrałem jeszcze jeden odcinek o dopaminie w oparciu o wiedzę Andrew Hubermana i tam było jeszcze trochę z innej beczki, więc myślę, że warto to wszystko przerobić. Także korzystaj, działaj i widzimy się już wkrótce. Wszystkiego dobrego i dużo właściwej przyjemności i zdrowego bólu. Cześć!